Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria, zawsze dziewica, przed mikrofonem ojciec Grzegorz mój. Drodzy Państwo, jak zapowiadaliśmy dziś rozmowy niedokończone na temat sytuacji chrześcijan w Afganistanie. Naszym gościem jest ksiądz profesor Waldemar Cisło. Witamy bardzo serdecznie.
Szczęść Boże ojcu, szczęść Boże naszym słuchaczom.
Ksiądz profesor jest dyrektorem sekcji polskiej papieskiego stowarzyszenia Pomoc Kościołowi w Potrzebie. Ojciec Święty nieustannie apeluje, też chociażby w modlitwie w zeszłym tygodniu, na zakończenie modlitwy południowej z wiernymi mówił: proszę was, abyście wraz ze mną modlili się do Boga pokoju, aby ustał szczęk broni i aby można było znaleźć rozwiązanie przy stole dialogu. Tylko w ten sposób udręczona ludzkość tego kraju, mężczyźni i kobiety, starcy i dzieci, będą mogli powrócić do swych domów, żyć w pokoju i bezpieczeństwie przy pełnym wzajemnym szacunku. No pytanie właśnie, księże profesorze, jak z tym szacunkiem, bo gdy patrzymy na to chociażby, co dzieje się w Afganistanie, to jakich ma, prawda, sąsiadów, gdybyśmy popatrzyli, czy na ten zakątek ziemi jest no, specyficzny. Tam no, przede wszystkim islam, powiemy. Nawet jakby gdzieś w jakiejś wyszukiwarce szukać, no to gdzieś wspomnieni są, może jeżeli chodzi o ten wymiar religijny, no, protestanci, no ale katolików czy chrześcijan nie ma. No, islam 99,75%, protestantyzm 0,1%, hinduizm 0,03%, a pozostali 0,12%. Więc ta sytuacja też dla chrześcijan kościoła katolickiego nie jest prosta, a teraz jeszcze bardziej się skomplikowała.
Tak jak ojciec wspomniał, no, to są kraje, w których jest garstka chrześcijan. To są bardzo małe grupy, które próbowały bardzo ciekawym takim projektem księży jezuitów z Indii i sióstr tam pracujących, ich kilkoro tam było, to był projekt prowadzenia szkoły, gdzie kształcili nauczycieli, którzy później w tych szkołach przeznaczonych dla muzułmanów uczyliby te dzieci tego, że to, co my rozumiemy pod pojęciem tolerancji jako chrześcijanie, że ktoś, kto wyznaje inną religię, niekoniecznie go trzeba zabijać, niekoniecznie go trzeba wypędzać z jego domów, czy niekoniecznie trzeba nakładać do niego specjalny podatek, jak to mamy w niektórych przypadkach. Mimo, że tamten rejon, ojciec jak wspomniał, bardziej znany z historii naszych sióstr i braci, takich jak Asia Bibi. Tutaj mamy Pakistan, tam mamy bardziej rozwinięta ta struktura kościelna, jest tam, mamy kilku biskupów, mamy kardynała, gościu w Radiu Maria, Kardynał Kutz, arcybiskup Sebastian Shaw, bardzo związany z Polską, bardzo mający wielki szacunek do naszego kraju, zresztą arcybiskup Sebastian Shaw, arcybiskup Lahore sam mówił, że jako mały chłopiec należący do grupy modlitewnej modlił się za Polskę. Taka była jedna z ich intencji, więc ze łzami w oczach, kiedy pierwszy raz lądował w Warszawie, ucałował tę ziemię, za którą się tyle lat modlił. Wiemy, że tam chrześcijanie mają bardzo, znamy to z opowieści naszych braci z Pakistanu, w ostatnich raportach pokazywaliśmy, jak bardzo trudne na przykład jest prawo tak zwane blasfemilo. Na czym ono polega? Jeśli ktoś zostaje oskarżony o sprofanowanie Koranu, czy zostaje oskarżony o to, że źle się wypowiedział na temat proroka, czy jakieś inne oskarżenia pada, no to wtedy zanim dojedzie policja, zanim pojawi się wojsko, to najczęściej odbywa się samosąd, bo lokalny imam wzywa do wymierzenia sprawiedliwości. To jest najgorsze, że formalnie jest to wszystko poukładane, teoria jest dobra, ale praktyka jest tragiczna. Myśmy podawali takie przykłady, no bo Asia Bibi była tym takim sztandarowym przykładem tego prześladowania chrześcijan, ale pokazywaliśmy na przykład małżeństwo, które było analfabetami, miało tylko dzieci, kobieta była w ciąży. Oskarżeni przez sąsiada o to, że sprofanowali Koran. Bo często trzeba ojcze dodać, że na przykład to prawo jest używane do różnych rozgrywek, bo chrześcijanie mają jakieś tam kawałek ziemi, które ktoś chce ich odebrać albo kupić za bardzo niską cenę, czy jakieś inne rozgrywki załatwić sąsiedzkie. I do tego dochodzi. I to małżeństwo zostało spalone w piecu do wypalania cegły. Dopiero potem się okazało, że to nie był kawałek Koranu, tylko to był kawałek gazety, a przede wszystkim oni byli analfabetami, więc cóż oni mogli z tym Koranem zrobić. I tych takich bardzo drastycznych przykładów z Pakistanu mamy bardzo dużo, stąd też i tamten region tak trudno wygląda dla chrześcijan. No mamy jeszcze taki jeden kraj na świecie, który jest równie trudny dla chrześcijan, jest to Arabia Saudyjska. My może mało o tym kraju słyszymy, bo tam do tego kraju nie można sobie pojechać na wycieczkę. Trzeba mieć wizę, teraz powoli to wszystko zmienia, ale do niedawna tak było. Tam jest około 1,5 miliona Filipińczyków, to są głównie katolicy i jest 1,5 miliona Hindusów, którzy należą, może troszkę mniej, należą do różnych tych kościołów wschodnich, mają te różne swoje ryty. Ale oficjalnie tam nie ma żadnego księdza. Jest kościół podziemny. Ja byłem 4 razy, miałem różne okazje do spotkań i przyjrzenia się, jak to wygląda. Jedynym bezpiecznym miejscem, gdzie można się pomodlić, gdzie można odprawić mszę świętą, ochrzcić dziecko, to są ambasady. Jeśli jest życzliwy ambasador, no to użyczę ambasady, gdzie tam jest strefie zielone, jak na przykład było to w Arabii Saudyjskiej, mogliśmy tam sprawować mszę świętą bez narażania się na aresztowanie. W pozostałych wypadkach księża, które są tam nielegalnie, wynajmują mieszkania i po prostu wtedy około 50 osób może uczestniczyć w takiej mszy świętej. Kapłan przychodzi ostatni i pierwszy wychodzi. Dlaczego? To jest taka no, jak gdyby policja czy służba, która pilnuje, bo wiadomo, że zgromadzenie się takiej ilości osób też skupia uwagę służb i policji religijnej, która dba o to, żeby tego typu uroczystości, typu msze święte się tam nie odbywały.
No, ostatecznie trochę trudny jest, byśmy tak powiedzieli, ten dialog, czy no nawet pewnie nie jesteśmy w stanie pomyśleć o tym, żeby przekształcić na przykład kraj islamistyczny w demokratyczny. Widzimy, jak to się chociażby dzieje przez ostatnie 20 lat w Afganistanie. Prześladowanie chrześcijan, no, pytanie, czy będą się wzmagać. Pokazują różnego rodzaju raporty, że tak jest. No, ten świat można jest taki specyficzny. Mówimy Afganistan, tutaj Republika Chińska, Iran, Pakistan, Tadżykistan, Turkmenistan, Uzbekistan. No tacy to można powiedzieć sąsiedzi Afganistanu. I wiara chrześcijańska opiera się, wiemy, że na wolności. Podczas gdy islam lub w innych częściach świata odpowiednio inna religia większościowa zwykle no, nie pozwala na wolność religijną, a może jest inaczej rozumiana. Pod tym względem jesteśmy no, świadkami takiego nasilania się prześladowań chrześcijan na całym świecie, no ale wielu ludzi jednak wierzy w Jezusa Chrystusa, uznaje Go za Zbawiciela i to właśnie myślę, że też my naszą postawą chcemy ich wspierać. Oni też proszą o modlitwę, nawet w tak trudnej sytuacji, w jakiej są chociażby nasi współwierzący, tak współwyznawcy, jeżeli chodzi o Afganistan, czy ten ośrodek, czy tą część świata.
Ojcze, my też pamiętajmy o tym, bo kiedy była arabska wiosna, próbowaliśmy też, żeby Unia Europejska zajęła jakieś takie mocniejsze stanowisko, przepraszam, i zadbała o to, żeby upomnieć się o chrześcijan prześladowanych, no to uzyskaliśmy odpowiedź taką, że no dobrze, chrześcijanie są prześladowani, ale muzułmanie też. Tylko nie zauważono jednego pewnego aspektu bardzo istotnego, że muzułmanie między sobą najwięcej tych różnych walk, sunnici, szyici, różne te odłamy islamu walczą ze sobą. Natomiast chrześcijanie starają się i z sunnitami, i z szyitami żyć ze sobą. Tak jak w Syrii były wioski, gdzie chrześcijanie zajmowali się swoją robotą. Natomiast czy to byli sunnici, czy szyici, potrafili zawsze te relacje poukładać tak, że szanowali ich święta. Przepraszam. I dopóki nie przyszedł ten radykalny islam, to te sytuacje były dosyć pozytywne, bo jak mówili nam tamtejsi biskupi, chrześcijanie składali życzenia muzułmańskim sąsiadom na ich święta religijne i nawzajem. Mamy takie ładne świadectwo arcybiskupa ormiańskiego z Bagdadu, który mówi, ponieważ muzułmanie też mają taką cześć do Matki Bożej i na przykład w Egipcie, w tych kościołach, które według tradycji zatrzymywała się święta rodzina, tam są dzisiaj sanktuaria, głównie chrześcijańskie, to muzułmanie chętnie przyjeżdżają na te święta i się modlą. I arcybiskup ormiański mówił nam, że w jesieni, kiedy oni mieli taki miesiąc modlitwy do Matki Bożej, to około 800 modlitewników, gdzie były pieśni do Matki Bożej, różne modlitwy, muzułmanie zabierali ze sobą i po prostu korzystali z tego, modląc się do Matki Bożej. Więc to było takie piękne, czyli są możliwe takie wspólne jakieś tam i wspólny dialog, czy jakieś tam otwarcie się na siebie nawzajem.
No, większość wśród 38 milionów mieszkańców tego kraju żyje zaledwie kilka tysięcy chrześcijan nawróconych z islamu. Afgańczyk chrześcijanin jakby uderza nawet w honor rodziny, tak to było pojmowane. My też niejednokrotnie mówiliśmy teraz, chociażby w tych ostatnich czasach, dniach, że chrześcijanie to też ci, którzy współpracowali z tymi, którzy byli w ramach różnego rodzaju działań w Afganistanie. Myślę o tych sprzymierzeńcach, którzy razem z Amerykanami byli obecni w Afganistanie, bo nawet my teraz robimy te korytarze takie, wywozimy naszych współpracowników, tych, którzy są Afgańczykami, ale współpracowali z nami, czyli rozumiem, współpracowali też z innymi narodami w Europie, w świecie. No i oni też wtedy mogli wyznawać Jezusa Chrystusa. Byli myślę też z tego dumni, bo nie robią tego przecież, czy nie robili tego na przekór.
Oczywiście tutaj ojciec ma rację, tylko to jest, że w Afganistanie nie było aż tylu tłumaczy, ale w Iraku, kiedy w 2003 roku mieliśmy 1,5 miliona chrześcijan, może ja to przedstawię, bo dość dobrze ta sytuacja, która znam. Sytuacja była identyczna. Po wchłonięciu wojsk koalicyjnych oni potrzebowali ludzi, którzy dobrze znali teren, dobrze znali kulturę, dobrze znali tamtejsze zasady porozumiewania się, poruszania się. I często to byli chrześcijanie, ponieważ łatwiej nam się było z nimi porozumieć. Oczywiście potem, kiedy wojska koalicyjne się wycofały, to jest właśnie bardzo ważne, żeby wziąć odpowiedzialność za tych ludzi, bo wtedy pamiętamy, kiedy sprzymierzyły się siły irackie, podobnie jak w Afganistanie mieliśmy to później, że jest nasza ojczyzna atakowana, a krzyżowcy, bo tak nazywano wojska koalicyjne, przyjechali nam zniszczyć nasz piękny kraj. I często ten odwet, bo nie mogli właściwie nic zrobić Amerykanom czy innym wojskom, bo byli zbyt dobrze uzbrojeni poza jakimiś tam zamachami, które często się tam pojawiały, no to mieliśmy odwet na ludności chrześcijańskie, ponieważ uważano, że to są krzyżowcy, czyli wyznawcy Chrystusa, którzy przyjechali tutaj nasz kraj niszczyć, no to my będziemy teraz niszczyć ich braci i siostry. Bardzo dużo cierpienia spowodowane było właśnie z tego powodu, że muzułmani, i to zarówno sunnici, jak i szyici, uważali, że trzeba odwet wziąć na chrześcijanach, bo to są ci, którzy zniszczyli nasz kraj. Stąd też jest to jeden z powodów. Przy okazji wizyty ojca świętego Franciszka w Iraku, mówiliśmy o tym na antenie Radia Maria i telewizji Trzan. To był też jeden z powodów, dlaczego ci chrześcijanie tak szybko i w takich dużych ilościach emigrowali, po prostu bali się o swoje życie. Dokładnie to samo, że nie tylko z chrześcijanami, ale również z wyznawcami islamu jest w Afganistanie. Ci, którzy w jakikolwiek sposób współpracowali z wojskami według nich okupacyjnymi, są skazani na karę śmierci. Słyszałem o szwadronach śmierci, które mają listy tłumaczy, listy osób, które kolaborowały i teraz dochodzą i szukają ich wiadomo celu, żeby zabić. Zresztą pamiętamy, taka sama była też często, niestety taki los był tych osób, które podczas wojny współpracowały czy z Niemcami, czy później byli uznawani za zdrajców.
Księże profesorze, bo też chcemy zrozumieć tą sytuację, może trochę trudno, bo tutaj może mało dyskusji, my się musimy jako chrześcijanie wycofywać, tolerancja religijna, myślę, że każda nacja, czy każdy kraj w jakiś sposób zobowiązuje się do tego, ale żeby to też nie było jakąś fikcją, patrząc na to, co się dzieje, że nawet Afgańczycy, prawda, jedna nacja, czy w jednej nacji, w jednym narodzie może być wiele, wiele lęku, obaw jakiś, co z moim życiem, z moją rodziną, że to nie tylko czasem dotyczy chrześcijan, ludzi wierzących.
Dokładnie, ja się zwrócił uwagę na to, że mamy w ramach islamu tych bardzo radykalnych wyznawców, którzy no teraz widzimy to, co oni wyrobią z kobietami, tak? Kobiety są uważane za jakiś tam któryś gatunek człowieka, który musi milczeć i ma robić to, co mu każą. No jeśli widzimy, że dziewczynki nawet 12-letnie czy młodsze są wyłapywane i przeznaczane albo do jako nałożnicy, albo przeznaczane są na żony. Może my tego nie rozumiemy, ale kiedy przy okazji Mosulu mówiliśmy o Iraku, to pamiętamy jazydki, czy pamiętamy chrześcijanki, które były wyłapywane, które były sprzedawane za kilkadziesiąt dolarów. To są te obrazki, które działy się kilkanaście lat temu, czy teraz się nawet dzieją na naszych oczach. No i tyle mówimy o prawach człowieka, a jakoś nie umiemy tego zabezpieczyć. No, żeby ja to często powtarzam, żeby uświadomić obraz dramatu, który tam się rozgrywa, że najmłodsza dziewczynka wykupiona przez siostrę z niewoli seksualnej od państwa islamskiego, to było w Iraku, miała 6 lat. Więc my mówimy tyle o pedofilii, mówimy o różnej ochronie dzieci. Proszę zwrócić uwagę, z czym my tam mamy do czynienia. Ja pamiętam taki program bodajże w jednej z telewizji niemieckich, gdzie dziewczyna spotkała swojego oprawcę w obozie dla uchodźców w Niemczech. I potem wskazała na niego i była później taka konfrontacja w telewizji. I ta dziewczyna pytała tego człowieka, on miał chyba wtedy 50 kilka lat, miał rodzinę, miał dzieci. On ją kupił za 50 dolarów, gwałcił to młode dziecko, wtedy 12 czy 13-letnie. Potem jak już, że tak powiem, brzydko mówiąc, się mu znudziła, to odsprzedał ją następnemu i następnemu i następnemu. I to dziecko pytało go, bo już była dorosła kobieta, bo już kilka lat upłynęło. Pyta go, dlaczego mi to zrobiłeś? I przecież też masz córki w moim wieku, czy im też byś to zrobił? Więc zrozummy ogrom dramatu, bo my to mówimy o kobietach, które odważyły się pracować, które odważyły się chodzić do szkoły. Oczywiście islam nie zabrania nauczać dziewcząt, jak to ktoś kiedyś źle zrozumiał, ale widzimy, że są takie różne prądy czy jakieś teorie islamu, które uważają, że kobiety nie powinny pracować, nie powinny się zajmować życiem publicznym, czy nie powinny się kształcić. Są tylko przeznaczone do tego, żeby być posłuszne swoim mężom i rodzić dzieci.
A gdybyśmy przyjrzeli się, no nie wiem, patrząc na przykład na Arabię Saudyjską, bo tak mówimy, Syria, Irak, Iran, dziś Afganistan, Pakistan, ale Arabia Saudyjska, czy Zjednoczone Emiraty Arabskie, tam Ojciec Święty też, Franciszek jakiś czas temu był z pielgrzymką, też spotykał się z ludźmi wierzącymi. To też
można powiedzieć... O Arabii Saudyjskiej akurat mogę dużo powiedzieć, bo tam byłem kilkukrotnie, więc... Tam powoli się zmienia, bo po arabskiej wiosnie wiemy, że wielu dyktatorów obawiało się o swoje życie. No i rodzina królewska, która tam rządzi, ponieważ ceny ropy też znacznie spadły, zaczęło to się wszystko komplikować, a Arabia Saudyjska nie robiła takich zapasów finansowych jak Katar na przykład, który nadwyżki zawsze inwestował, miał potężne zapasy dzisiaj finansowe. No Arabia Saudyjska, rodzina tak najprościej mówiąc, kupowała, bo żyjąc z ropy, kupowała sobie spokój, dając premie, dając jakieś tam różne bonusy, dając stypendia, przecież tysiące Saudów studiuje za granicą, mieli prawo wyjeżdżać ze swoimi żonami, ze swoimi dziećmi, dostawali od rządu stypendia, przy różnych okazjach były rozdawane pieniądze. Firmy zagraniczne, które tam jakoś tam zakładały swoje filie, no to miały takie specjalne przepisy, że jakiś tam procent pracowników musieli być Saudowie. Więc oczywiście najczęściej to było tak, że ci właściciele tych firm się modlili, żeby tylko ten Saud nie przyszedł do pracy, bo najczęściej coś popsuje, a jak przychodzili, to przychodzili po to, żeby żądać podwyżek. Więc to takie było morale. No niestety tak to wyglądało. Rola kobiety, no to w restauracjach kobieta nie mogła siedzieć ze swoim mężem. Była separacja. Kobieta sama nie mogła prowadzić samochodu. Co więcej, kobieta sama nie mogła wyjść na ulicę bez opieki mężczyzny. Ten mężczyzna mógł być na przykład kilkunastoletni jej syn, więc widzimy, jakie to było wszystko upokarzające. to się powoli, nie miały praw wyborczych, to się powoli wszystko zmienia, bo no, monarchia mając do wyboru albo jakiś taki bunt, gdzie mogłoby się to skończyć na przykład zamachem na rodzinę królewską czy obaleniem rodziny królewskiej, woli powolutku jak gdyby wprowadzać różne reformy. Już kobiety mogą robić prawo jazdy, mogą wychodzić same na miasto. Oczywiście tych restrykcji jest bardzo dużo. W stosunku do chrześcijan w dalszym ciągu one obowiązują. Jeśli chodzi o alkohol, zachowanie się, to to, co nasi turyści czasami z Europy przyjeżdżający gdzieś tam do jakiegoś kraju arabskiego, to szczególnie te młode pary, które jakoś tak szczególnie mocno okazują sobie uczucia na plaży czy gdzieś tam, dziwią się później, że lądują w więzieniu za obrazę uczuć czy za złe zachowanie. Uważają, że to wszędzie można się zachowywać. Niestety tamte te przepisy są bardzo rygorystyczne i bardzo mocno przestrzegane, więc to są te różnice kulturowe, które powinniśmy, na które powinniśmy zwracać uwagę. Oczywiście jest też świat podziemny, bo pamiętamy taki kazus, gdzie ci Saudowie bogaci na pustyni, zresztą jak byliśmy w ambasadach różnych krajów, no to wiemy, że muzułmanie nie spożywają alkoholu, ale jak było przyjęcie w różnych ambasadach, już nie będę mówił nazwy, no to ci panowie, którzy przyjeżdżali w pięknych arabskich stojach, no pierwsze kroki kierowali tam, gdzie był alkohol rozdawany. Więc to takie troszkę było dla mnie dziwne w takim kraju, gdzie za posiadanie alkoholu czy spożywanie grozi no, kara więzienia minimalnie. Albo kara chłosty. Czy podziemie istniało, czy podobnie zresztą młodzież z Arabii Saudyjskiej wracała do Bahrejnu na weekendy, tam jak gdyby się wyżywała i wracała z powrotem do siebie. Natomiast no, to się powoli zmienia. Tam była bardzo trudna sytuacja chrześcijan, bo mówię, to mnie bardzo bolało, kiedy na przykład ktoś, kto przyjeżdżał do, już teraz się to powoli zmienia, kobiety zwłaszcza były w niezbyt ciekawej sytuacji, te biedne Filipinki czy Hinduski, bo ten ich zapraszający gospodarz, one tam były najczęściej pomocą domową, uważał, że taką kobietą może, brzydko tak powiem, gospodarować w całym zakresie. Więc byliśmy w takim obozie, gdzie było kilkadziesiąt kobiet, które zgwałcone były czasami w ciąży. No, gospodarz, który zapraszał, zabierał paszport, więc człowiek nie mógł sam decydować o swoim wyjeździe. Więc te kobiety uciekły, bo już nie mogły znieść tego traktowania i tego poniżania. Wielu z nich było w ciąży i tam powoli ich przemycano przez granicę, bo no, nie wszystkie miały dokumenty, więc nawet do takich sytuacji dochodziło, bardzo dramatycznych, bardzo trudnych jednostkowo. Wiemy, że no, jak rozmawiałem z tymi kobietami, co się serce kroiło, co one przeżywały, no bo chciały trochę zarobić dla swojej rodziny, pracować w tej Arabii Saudyjskiej, żeby zarobić na utrzymanie swoich dzieci, czy wykształcenie dzieci w swoich krajach, a niestety przypłaciły to utratą swojej godności i no niestety. No to było coś okropnego. Jeszcze także pamiętam tę wizytę w tym obozie, no, no zawsze mi te obrazki pozostały i te kobiety, które czekały, kiedy będzie można je po jednej, po dwie przemycić przez granicę nielegalnie oczywiście.
A w tamtym rejonie jest możliwy jakiś taki nacisk jednych na drugich, czy to zupełnie inne światy, jeżeli chodzi o religię, bo tak ci talibowie tak idą, prawda, Irak, Syria, Iran, teraz Afganistan, no nie tolerują jakoś sprzeciwu. Pytanie, czy jest możliwa w ogóle demokracja, rozmowa, no czy jesteśmy zdani na jakąś konspirację, bo nieliczni chrześcijanie żyjący może w tym kraju są, byli zmuszani, nie wiem jak teraz to będzie, do praktykowania wiary w konspiracji, ponieważ no nie ma może ani jednego funkcjonującego kościoła, albo tak za chwilę będzie.
No to podejrzewam, że w Afganistanie tak samo jak ewakuowano ambasadę, no to ewentualnie w bazach wojskowych czy w ambasadach mogły być jakieś kaplice, gdzie można było sprawować mszę świętą, natomiast podejrzewam, że dzisiaj jest to niemożliwe.
Gdzieś chyba we włoskiej ambasadzie tak było, tak, prawda? Że
tak, bo tak to
były sprawowane mszę świętą.
Tak, dokładnie, garstka. Natomiast no, w Arabii Saudyjskiej w dalszym ciągu nie ma oficjalnego kościoła. Były próby podejmowane, że przynajmniej jeden taki oficjalny kościół tam gdzieś był. No to król Arabii Saudyjskiej powiedział, że w Watykanie też nie budujemy meczetu, więc czego wy chcecie od nas na zasadzie wzajemności. Chociaż Arabia Saudyjska przeznacza miliony dolarów na promowanie islamu, przed w Etiopii, gdzie nie ma muzułmanów, no to w każdej wiosce jest budowany taki mały meczet, siedzi imam i chodzi o to, żeby pokazać, że tu już islam postawił swoją stopę. I wiele takich krajów jest, bo to są miliony dolarów przeznaczone na promocję tego islamu. Natomiast nie ma co liczyć na tolerancję. No, ja rozmawiałem, że taki przykład z Iraku, z jednym z ojców Dominikanów, którzy tam... On w swoim życiu, nie będę mówił nazwiska, bo to on zmienił już teraz miejsce pracy, więc mogę to powiedzieć, ochrzcił około 100 wtedy 100 muzułmanów po przygotowaniu. Ale najczęściej to się kończy tak, że ten człowiek wyjeżdża z kraju, bo przejście, ta konwersja grozi śmiercią i jemu, i jego najbliższej rodzinie, bo tak jak ojciec wspomniał wcześniej, jest to dla rodziny hańba. Zresztą tak samo jak mamy to w Niemczech, często o tym się nie mówi, a tak zwane morderstwa. Dziewczyna, która tam załóżmy źle się zachowywała, czy całowała się z chłopakiem w parku, czy została złapana na jakimś takim niegodnym zachowaniu, zhańbiła rodzinę, to często jest zamykana w swoim pokoju, zostawia jej się broń albo inny sposób, żeby popełniła samobójstwo. No i potem zgłaszane jest samobójstwo, no ale jest ona do tego zmuszana. No to jest dość poważny problem również w Niemczech. Bo z jednej strony te dziewczęta widzą, jak się zachowują jak rówieśnicy, a z drugiej strony no, mają bardzo rygorystyczne nakazy wynikające z religii, z kultury. No i to tak zwany kodeks honorowy, który nakazuje bratu nawet, czy ojcu wymierzyć sprawiedliwość takiej dziewczynie, która twojej córce czy siostrze, która zhańbiła honor rodziny. Więc to są bardzo trudne sytuacje i nam trudno to zrozumieć. Natomiast ojcze, no nie mamy co liczyć na dialog, bo no, w islamie polecam, tutaj mamy taką książkę ojca Samira, Kalila Samira, 100 pytań o islamie. No to jest kompendium wiedzy, takie jakieś, nie za duża książeczka, ale daje nam obraz tego, jaki jest islam, jakie były źródła jego powstania i jaka była historia jego założyciela na początku. Więc to nam daje naprawdę ciekawy obraz tej religii. No i niestety to, co nam mówiono w Egipcie, że widzieliśmy zresztą w przypadku Bractwa Muzułmańskiego, kiedy obalono dyktatora, kiedy chciano wprowadzić tak zwaną demokrację. No i co się stało? No stało się to, że do władzy doszło Bractwo Muzułmańskie, które bardzo zradykalizowało Egipt. Myśmy się bali, że wtedy wytną nam wszystkich Koptów. Pamiętajmy, że tam według różnych statystyk mamy około 18 milionów. To takie pozytywne są już, które zależą na liczbie Koptów prawosławnych. I 350-400 Koptów katolików uznają w jedności z Rzymem są. Więc wtedy oni sami, arcybiskup Kirylos, który też gościł na antenie Radia Maria, mówił, że no nie stoiliśmy teraz w sytuacji, gdzie boimy się, że zostaniemy wycięci. Zaczęły się podpalania kościołów, zaczęły się mordy ludzi, którzy wierzyli w Chrystusa, no i takie totalne zastraszanie. Na szczęście Amerykanie i inni doszli do wniosku, że nic tam nie zmieni sytuacji, tak jak wprowadzenie nowego dyktatora, no i się uspokoiło.
Ksiądz profesor mówi o tej promocji islamu. No chrześcijaństwo, katolicyzm to życie wynikające z wiary. Czy z islamem też tak jest?
No tutaj mamy, myślę, że bardzo mocno też wprowadzony ten element polityczny, tak jak w Arabii Saudyjskiej, czy w wielu innych krajach, gdzie oni naprawdę zwracają uwagę to na to, żeby promować islam, żeby wracać przy użyciu wszelkich możliwych środków. No i bardzo dbają o to, żeby ten islam się rozprzestrzeniał. Zresztą bądźmy szczerzy, że wyznawca islamu, jak to nakazują i większość tych bardziej radykalnych ujęć czy interpretacji, ma prawo użyć wszystkich środków, łącznie z kłamstwem, łącznie z oszustwem, jeśli to służy jego religii, jego wyznaniu w stosunku do innowiercy. Wiemy, że w tych radykalnych wersjach no to mamy w stosunku do innowiercy albo konwersja na listę, albo śmierć. No pamiętamy w Libii, kiedy te radykalne grupy doszły do władzy, tych Koptów w pomarańczowych kostiumach, proponowano im albo się nawrócą, albo darują, albo śmierć. Darowanie życia wiąże się z przejściem na islam. Dlatego ci Koptowie zostali wtedy podcięte im gardła, pamiętamy. Czy taki teraz mieliśmy w Nigerii taki przykład, złapano 5 katolików i zaproponowano im też no, taki wybór. Albo przejdziecie na islam, albo będziecie jeden po drugim zabijani. I to było takie piękne świadectwo tych ludzi, że nawet z nich żaden nie pomyślał o tym, żeby przejść na islam, tylko każdy z nich wymieniał swoje imię chrześcijańskie. Załóżmy, Józef chrześcijanin i wtedy go mordowano i tak po kolei następny, bo myśleli, że jak będą tam ci patrzeć, jak tych się morduje, to oni przejdą na islam. No to są oczy dla nas takie przykłady, które to takie zderzenie tych dwóch światów. U nas ten laicyzujący się to chrześcijaństwo kanapowe, jak to ojciec święty Benedykt nazywał w Europie, bo my sobie wybieramy z niego to, co dla nas jest łatwiejsze, a to, co trudne, to staramy się udawać, że to nie należy do doktryny. I jak ja pamiętam, takie przykre dla mnie osobiście słowa ojca Bonieckiego, które usprawiedliwiał podarcie Biblii przez Nergala. I w tym czasie, kiedy młodzi chłopcy w Maluli ginęli za krzyżyk, są mordowani, ich też to byli młodzi studenci, nazywani męczennikami z Maluli, za to byli mordowani, że byli chrześcijanami, a chcieli ich zmusić torturami, żeby przeszli na islam. Więc no to są takie przykre dla nas sytuacje, kiedy my w Europie tak lekko sobie traktujemy wiele rzeczy, tak łatwo dajemy, czy próbujemy usprawiedliwiać profanację, czy ikony Matki Bożej. Pamiętamy te rozklejone ikony Matki Bożej na szaletach w Płocku, w innych miastach. I potem jeszcze nawet niektórzy księża próbowali to usprawiedliwiać, mówiąc o tak zwanym wolności słowa, czy wolności wypowiedzi. No to jest bolesne, bo w tym samym czasie w wielu miejscach na świecie nasi siostry i bracia no, tak szanują krzyż, tak szanują Słowo Boże, że oddają na niego życie. No. To są właśnie te dwa różne światy, te dwa różne pojmowania, co to znaczy pójść za Chrystusem. Jeśli ktoś chce pójść za mną, niech się zaprze samego siebie, niech weźmie swój krzyż i niech mnie naśladuje. No i zobaczmy, jak to w Europie wygląda, w tym kontekście tego chociażby pana Nergala, a zobaczmy, jak to wygląda w Syrii czy w Iraku.
No bo też no, pytanie o tą promocję. Gdzieś holenderscy, podobno muzułmanie, skarżyli się, że Facebook usuwa ich posty, blokuje im konta. Powodem mają być ich pozytywne posty o przejęciu władzy przez talibów w Afganistanie.
Czy tego typu rzeczy jest wiele, bo promocja to jest jedno to co państwo daje pieniądze i tak dalej. Przecież pamiętamy, jak my jesteśmy słabi jako Europa. Przecież była tak zwana turystyka wojenna. Przecież Niemcy kiedy się opamiętali, czy dostali w twarz, kiedy zorientowali się, że ci, którym dali azyl, których przyjęli jako uchodźców z Syrii, ratując ich życie, potem jeździli za te pieniądze socjal niemieckiego, jeździli na wakacje do Syrii. No to była obraza myślenia po prostu. I tego typu rzeczy się dzieją. Jeśli mówimy o promocji islamu, no to prym wiodą takie kraje jak Arabia Saudyjska, która w wielu krajach na świecie, dałem jako przykład tylko Etiopię, ale wiele takich krajów jest, kształci też imamów i to jest niebezpieczne, bo to są te bardzo radykalne ten islam. Wreszcie Włosi czy parę innych krajów zachodu oprzytomniało i wprowadziło nakaz nauczania w meczetach w języku kraju, w którym się meczet znajduje. Przecież były takie sytuacje, że w Wielkiej Brytanii, czy we Włoszech, czy we Francji imamowie głosili nienawiść, bo mówili, że ten kraj dał nam Bóg, my musimy tylko tych niewiernych usunąć i wszystko musicie to przejąć. Więc widzieliśmy w wielu wypadkach, jak to przejmowanie kraju wyglądało, bo były mordy, było zabijanie. Przecież we Francji się zdarzyło tak, że ludzie modlący się w kościele zostali zabici przez fanatyka muzułmańskiego. Więc to są te kwestie, które bardzo mocno nas dotykają. Zresztą w Syrii przez zabitych niektórych bojowników znaleziono paszporty niemieckie, angielskie, francuskie. Wielu z tych bojowników przyjeżdżało z tego kraju. Wiele też transferów pieniężnych szło od muzułmanów tutaj pracujących, żeby wspierać tych różnych bojowników w Syrii, w Iraku czy w innych miejscach, gdzie państwo islamskie istniało. Więc to są bardzo trudne sprawy i tutaj państwa państwa niektóre pokazały swoją słabość, nie umiejąc dopilnować swoich obywateli.
No właśnie, ksiądz Oko, też czytałem jego artykuł, jeśli dopuścimy do rozrostu islamu w Europie, to czeka nas, mówi nawet może tak bardzo ostro, wyraziście, sytuacja Afganistanu, no bo też patrzymy, jak ile warte jest życie, prawda? Nie tylko chrześcijanina, katolika, takie stawiamy pytanie retoryczne, ale też i tych, którzy żyją w Afganistanie, czy w tych krajach, gdzie widzieliśmy, no niszczono nawet te pomniki, które są wiele starsze niż chrześcijaństwo, prawda? Nieraz tak z podziwu, nie możemy tego pojąć, jak można niszczyć swoją kulturę, no właśnie w imię czego, no i tak tanie jest życie, że nie liczy się, prawda? Tego, który też żyje w tej samej szerokości geograficznej, jest Afgańczykiem, Irakijczykiem czy Syryjczykiem.
No tylko też jeszcze musimy pewną rzecz sprostować, bo ja też pamiętamy takie obrazki, że te byki Baszanu były niszczone, nie? I ksiądz Douglas mówi, to czemu takie te starożytne rzeźby niszczycie? No, lepiej było to gdzieś schować w muzeum i tak dalej. A on do mnie mówi, ty się przyjrzyj dobrze tym różnym pokazywanym, niszczonym rzeźbom. Przecież oni nie są aż tacy głupi, oni to sprzedają, niszczą kopie tylko, bo drutu zbrojeniowego, mówi, parę tysięcy lat przed Chrystusem nie było, ja mówię, no to prawda. Natomiast może o tym niszczeniu, bo to widziałem, pamiętamy, jak ojciec święty Franciszek, który był w Mosulu i tak podwieziono go samochodem do tych sprofanowanych kościołów, zniszczonych kościołów, do zbiórze w Krakowie mamy kilka ikon, właśnie udało mu się przywieźć, żeby pokazać, do czego ta nienawiść prowadzi. Właśnie zniszczone krzyże, przestrzelone ikony z tych kościołów, bo nawet te kościoły, które nie zostały zniszczone w czasie działań wojennych, potem były zamienione w toalety, w szalety, w jakieś magazyny, w jakieś pomieszczenia dla zwierząt, żeby upokorzyć w ten sposób chrześcijan, żeby im pokazać, że tutaj dla was nie ma miejsca, zobaczcie, po to to robimy. Pamiętam, kiedy byliśmy w Jabrut, przepiękna świątynia, taki wokół był piękny ikonostas, przepiękne ikony i na kopule też tej katedry, bo to jest częściowo zachowana pozostałości kościoła z V wieku, więc jest tak ładnie obudowane, że te pozostałości były zachowane i one są uwidocznione. I przepiękna mozaika Chrystusa, Chrystus Pan Pokrator, taka przepiękna mozaika. No i oczywiście była rozstrzelana, zwłaszcza oczy, bo dlaczego oni ścinali głowę figurą albo jeśli były to ikony, to strzelali do oczu, bo oni uważali, że jeśli ikona nie widzi, to Pan Bóg nie widzi, co oni robią. Więc tego typu zniszczeń, tego typu profanacji było dużo i w Iraku, i w Syrii, i w wielu innych miejscach na świecie, gdzie właśnie ci fanatycy zdobywali świątynie, zdobywali kościoły. I to niestety ma miejsce. No, pamiętamy też ciągle, jak gdyby ten dokument papieża Ojca Świętego Benedykta XVI ogłoszony właśnie w Libanie do wszystkich kościołów wschodnich, kiedy on prosił, żeby Bliski Wschód, Eklezja i Medio Oriente, kiedy bodajże 34 punkt mówi nam, że Bliski Wschód bez chrześcijan, z dużo większą ilością nie będzie tym samym Bliskim Wschodem. Dlaczego? Dlatego, że to chrześcijanie wprowadzają tę kulturę dialogu, to życie ze sobą, to takie dobrze pojętą tolerancję dla siebie nawzajem. Przecież Syria przed wybuchem wojny był to kraj, gdzie było około 10-15% chrześcijan dążących do różnych kościołów. Ta piękna mozaika, że w samym Aleppo jest bodajże 7 biskupów chrześcijańskich. Natomiast to było wszystko poukładane. Chrześcijanie mieli swoje jak gdyby działki i pracowali tam nad szyciem ubrań i tak dalej. Jak ktoś chciał kupić alkohol, to wiadomo, że trzeba było pojechać w dzielnicy chrześcijańskiej, a w muzułmańskiej było to zakazane. I inne powiedzmy rzeczy. Wszystko było poukładane i od wieków jakaś ta równowaga trwała. No jak przyszedł fanatyzm, no to się później wszystko niestety rozsypało. I to jest ten problem dla nas, niestety bardzo duży.
Bardzo dziękuję, księże profesorze. Zaprosimy teraz naszych słuchaczy. Drodzy Państwo, zapraszamy, tak mówimy, sytuacja chrześcijan w Afganistanie, ale oczywiście widzimy to szeroko, prawda, rozumiany świat, bo Arabia Saudyjska i Syria, Irak, Iran, Afganistan, Pakistan, ta część świata, zastanawiamy się, czy tam jest i dla kogo miejsce. Myślimy też o wierze chrześcijańskiej, o wyznawcach Jezusa Chrystusa. Telefony do studia, do Radia Maryja, Polska Północna 56 655 23 55, Polska Południowa 56 655 23 56, telefony w naszej rodzinie 536 600 i 536 600 200 oraz telefony dla słuchaczy z zagranicy 48 56 655 23 33 i drugi 48 56 655 23 66. Może też zadać sobie, możemy pytanie, jak my sobie wyobrażamy pomoc czy życie w takich realiach, pomoc, którą możemy czy świadczymy potrzebującym.
Panie, usłysz, jak płynie łza. Zobacz w niej bezsilności żar, gdy widzę, jak co dzień ginie ktoś, a moja dusza krzyczy. Boję się o rodzinny dom, nienawiści obfity plom. Zbieramy dziś, zamiast być obrazem Boga Stwórcy świata. Pozwól mi przeżyć w Tobie moje dni, mieć odwagę sobą być, Twoim śladem zawsze ślad, po którym będzie do celu biegł, jeżeli tylko zechce. Niczym kropla na morzu zła, kołysana wśród jego fal, do Ciebie wołam, przygarnij mnie, usłysz modlitwę.
Bardzo proszę, Radio Maryja.
Szczęść Boże, pochwalone imię Pańskie. Kłania się z tej strony Daniel z Anglii, z Harrogate. To jest jakieś 30 kilometrów od Leeds.
Jesteśmy, bardzo proszę, Panie Danielu. Halo, halo.
chciałbym... Halo?
Jesteśmy. Słyszymy się? Panie Danielu, może przejść w inne miejsce? No, niestety nam się pan Daniel rozłączył. Mam nadzieję, że za chwilę nam się uda. Przypomnę telefony. Drodzy Państwo, dziś gościem Radia Maria jest ksiądz profesor Waldemar Cisło, dyrektor sekcji polskiej Papieskiego Stowarzyszenia Pomoc Kościołowi w Potrzebie. Numery do studia, bo mamy w Radiu Maria rozmowy niedokończone, już kwadrans po 22. Polska Północna 56 655 23 55. Polska Południowa 56 655 23 56. Telefony w naszej rodzinie 536 600 100 i 536 600 200. Oraz numery telefonów dla naszych słuchaczy z zagranicy. 48 56 655 23 33 drugi, 48 56 655 23 66. Bardzo proszę, panie Danielu, tak? Bo chyba panu się udało.
Tak, coś nas odłączyło tutaj
jesteśmy.
Szczęść Boże, niech pochwalone imię Pańskie.
Na wieki wieków.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Ja mam takie pytanie, ja dzwonię tutaj z Anglii i bo tutaj ksiądz profesor właśnie mówił tutaj dużo o ogólnie o chrześcijanach na Dalekim Wschodzie i tak dalej. Ja pracuję z muzułmanami, bo niestety, no tutaj nie to, że niestety, może żeby mnie ktoś źle nie zrozumiał, ale...
To sprawa normalna w pana
tak jest,
wypadku.
Ale oni, jak ja z nimi rozmawiam, oni bardzo szanują, tak jak mnie i wszystkich tutaj, znaczy się, z którymi pracujemy, bo pracują z nami również ludzie z Portugalii i tak dalej, z Jamajki, to są katolicy. I wszyscy się szanujemy. Ja nie wiem skąd jakaś taka jest w tych niektórych ludziach taka złość, że na przykład ja jestem katolik, to już muszę być na boku gdzieś. I oni tego nie mogą zrozumieć, że w telewizji pokazują wszystko takie jest wyolbrzymiane, że katolik to już jest zły, bo wierzy w Pana Jezusa, a muzułmanin to jest super, bo wyznaje Koran i tak dalej, nie? Że przestrzega tych wszystkich, jeżeli chodzi o na przykład o Ramadan, że katolicy nie przestrzegają, nie wszyscy oczywiście mówię, oni to przestrzegają tak samo, jak jest Ramadan, że nie piją, nie jedzą i tak dalej, od zmierzchu do świtu. Nie wiem skąd to się bierze, może ksiądz profesor mi to wytłumaczyć i chciałbym się jeszcze zapytać o jedną rzecz. Jakby to powiedzieć, czemu tak jest, że na przykład te wszystkie muzułmanie ogólnie, ci biedni ludzie, którzy uciekają przed biedą, przed wojną, czemu akurat garną się do Europy? Ja nie mówię, ja jestem katolikiem, ja im bardzo współczuję, bo to jest normalne, ale czemu akurat wszyscy uciekają do nas? Czemu nie uciekają do Arabii Saudyjskiej, do Zjednoczonych Emiratów Arabskich? Przecież to jest jedna wiara, a wszyscy uciekają do Europy. Jak to wygląda według księdza profesora? I bardzo będę wdzięczny, jeżeli uzyskam jakąś konkretną odpowiedź na to wszystko. I szczęść Boże i wszystkiego dobrego.
Dziękuję panie Danielu, szczęść Boże. Księże profesorze?
Dziękuję. Może tak odpowiem panu, jeśli chodzi o to od końca. Pan zapytał, dlaczego nie jadą do Arabii Saudyjskiej, czy do kraju, do swoich braci, prawda? Otóż kiedy była ta pierwsza fala uchodźcza, i uciekali tam ich bracia z Syrii czy z innych krajów, to minister spraw zagranicznych Arabii Saudyjskiej zaproponował Niemcom wybudowanie 2000 meczetów, żeby Niemcy się lepiej przygotowały na dużą falę uchodźców muzułmanów. Resztę sobie pan dopowie. I druga taka ciekawa wypowiedź ministra spraw zagranicznych Arabii Saudyjskiej, który zapytany, dlaczego nie przyjmują tych uchodźców u siebie, on powiedział, że oni nie mają miejsca dla ekstremistów. To tak w ramach tego pytania o to, dlaczego nie uciekają do krajów muzułmańskich.
A jak sobie radzą z tym ekstremizmem sami, można powiedzieć, jak Syria sobie radzi, Irak, Iran, Afganistan, Arabia Saudyjska, czy na to wszyscy pozwalają w takiej samej mierze, czy też nie?
No to jest takie kraje militarne jak Arabia Saudyjska i mają bardzo krótkie i bardzo, że tak powiem, mocno działający wymiar sprawiedliwości. Tam są egzekucje publiczne. Jeśli ktoś ukradnie coś, no to ma odcinaną publicznie rękę za zdradę małżeńską, czy kobieta zgwałcona. Pamiętajmy, że w takich krajach jak Arabia Saudyjska czy inne, no kobieta jest zawsze winna nawet temu, że została zbiorowo zgwałcona. No to na przykład dostała ileś batów publicznie, że się prowadziła, dlatego została zgwałcona. Więc mniej więcej to tak wygląda egzekwowanie moralności tam. Natomiast ten ekstremizm, kiedy doszedł do władzy, to widzimy, do czego doprowadziło to w Syrii, do państwa islamskie, które co robiło z kobietami, z dziećmi jazydki. Przecież jazydzi byli przez nich traktowani jako wyznawcy szatana, tego inkusy, bo to jest miks religii tam perskich i innych, więc oni uważają, że jazydzi to człowiek, w ogóle to są nie ludzie, bo trzeba, można z nimi robić wszystko. A w kulturze jazydzkiej kobieta z gwałcą, znaczy kobieta, która była oddana do niewoli seksualnej, nie miała prawa powrotu do rodziny. One szły w górę, często tam popełniały samobójstwo. Pamiętam jeszcze, kiedy pani minister Kempa, tam byliśmy w Iraku kiedyś, no to miała jako kobieta szczególne serce do tych jazydek, to kupowaliśmy im takie jakieś tam ileś kur, owce, żeby one były samodzielne, bo te, które miały dzieci, no to ze względu na te dzieci nie popełniały samobójstwa, chociaż same już wolałyby nie żyć, niż nosić ten ciężar na sobie tego upokorzenia, tego okrutnego traktowania. Natomiast tutaj panu jeszcze podpowiem jedną rzecz, że niestety coraz częściej może to się udało trochę zatrzymać, aktualnie nie wiem, ale ci imamowie, którzy byli kształceni w takich Al-Hazar czy w Arabii Saudyjskiej, niestety tam mieliśmy kształcenie w kierunku tego radykalnego islamu i potem mamy to tych tak zwanych głosicieli nienawiści. Stąd te już potem się bardzo mocno wzięły rządy Francji, Włoch, Anglii za to, żeby kontrolować to, co oni głoszą w tych meczetach, żeby nie było wzywania do mordowania, żeby nie było wzywania do takich zachowań agresywnych wobec jednowierców. Pamiętajmy też o jeszcze jednym, że jak w Syrii czy w Iraku, no były, żyli ci ludzie ze sobą obok siebie, ale jak przyszedł ten islam, który mówił, że innowierca musisz zabić albo nawrócić, no to mieliśmy potem efekty tego. Tam, gdzie jeszcze są muzułmanie w mniejszości, albo przynajmniej są w równowadze, no to pewnie będziemy mieć takie relacje, jak pan mówi. No ja podam taki przykład z Mosulu, to jest bardzo smutne, ale 60-kilkoletni człowiek, który mi opowiadał taką historię. Jego kolega najbliższy, przyjaciel, muzułmanin, oni się urodzili mniej więcej w tym samym czasie, żyli po sąsiedzku, chodzili do tej samej szkoły, odwiedzali się, świętowali swoje tam jakieś uroczystości rodzinne. Kiedy przyszło państwo islamskie i domy chrześcijan oznaczono tą literą Nazara, czyli to jest chrześcijańskie, tu możesz ograbić, ukraść i tak dalej, on przyszedł do niego i mówi, no słuchaj, teraz twój dom i wszystko należy do mnie. Wyprowadzaj się, ja to będę przejmował. No ten chrześcijanin był w szoku, mówił, że no ja od najlepszego przyjaciela usłyszę coś takiego. No i potem, kiedy za dwa dni powtórzył to samo, że chce wypędzić z domu, no to mówi do żony, no słuchaj, to już nie są przelewki. To był niby mój najlepszy przyjaciel, ale my się musimy wyprowadzić. No i spakował to, co było najpotrzebniejsze, co mógł zabrać. I wieczorem chciał w nocy, żeby w miarę nie rzucać się w oczy tym różnym fanatykom, uciec stamtąd. Mówi do tego, przyszedł do tego sąsiada i zapukał do niego, a ten jeszcze, to jeszcze tu jesteś, by przyczyniał się wyprowadzić. A ten chrześcijanin mówi do niego, jak mogłem odejść po tylu latach i powiedziawszy do zobaczenia mojemu najlepszemu przyjacielowi. No i wyobraźcie sobie państwo, że wtedy w tamtym coś pękło i mówi, przepraszam cię najmocniej, bo ja zgłupiałem, dałem się gdyby omotać temu fanatyzmowi. Proszę cię, zostań, będę chronił twoją rodzinę, naprawdę wrócimy do dawnych relacji. I ten chrześcijanin powiedział coś takiego znaczącego. Kochany, pękło coś, czego się nie da posklejać, zaufanie. Więc tutaj, no przepraszam, ja nie chcę pana nastawiać do tych ludzi, z którymi pan pracuje, bo być może oni należą do tej grupy, która potrafi uszanować i może nie byli tak zindoktrynowani fanatycznie przez swoich imamów. I daj Boże, żeby tak jak najdłużej było. Tylko nie życzę wam nigdy w takiej sytuacji, żeby być ciemniejszością.
Dziękuję. Radio Maryja, bardzo proszę.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże panu.
Mówi Leszek z Wrocławia. Witam serdecznie ojca i księdza profesora i wszystkich słuchaczy. No ja dziękuję, że ten temat jest w tym Radiu Maryja naszym drążony regularnie. Przypomina się o losie tych chrześcijan, którzy no żyją, można powiedzieć, tak jak Polacy żyli w czasie okupacji niemieckiej mniej więcej, albo sowieckiej. No ale było zadane bardzo ważne, myślę, bardzo istotne pytanie, podstawowe, podstawowej wagi. Jak my możemy pomóc? No bo jeśli to ma być, myślę, właśnie tak, ważne pytanie, bo chyba to nie powinno być tak, że powzruszamy się, kolejna audycja, no i jutro wstaniemy rano, zapomnimy już o tej audycji, prawda, no i dalej każdego dnia będzie co kilkanaście minut, chyba nawet co 13 minut ginął jeden chrześcijanin za wiarę, tylko za wiarę, prawda, nie żaden jakiś tam przestępca. No ja myślę, że choć oczywiście Polacy chętnie pomagają. Nie można powiedzieć, że myśmy już tak zobojętnieli jak w zachodniej Europie. No, są czasem jakieś takie zbiórki, akcje, ale powiedzmy sobie, że to zasadniczo w ogóle nie zmieni tej sytuacji tych chrześcijan w tych krajach muzułmańskich. Dlaczego? Dlatego, że z muzułmanami nie ma żadnego dialogu ani żadnej dyskusji. A to, co tam ojciec Franciszek, nie wiem, rozmawiał z nimi, no to jest takie wiadomo, no, rozmowy, z którymi się i tak nikt nie będzie tam przejmował tym i w życiu codziennym nic się kompletnie nie zmieniło. Także ja myślę, że co my możemy robić? My mamy przecież, każdy z nas jako taki, nawet jako cały Kościół katolicki w Polsce, niewiele możemy, ale mamy przecież rząd, który przecież jest rządem państwa, dość dużego państwa w Unii Europejskiej. Ten rząd jako Polska może występować na arenie międzynarodowej, ale też może tutaj również wespół z naszymi tu przyjaciółmi, sąsiadami z Europy Środkowej wpłynąć na to, żeby stanowisko Unii Europejskiej się zmieniło, bo jak wiadomo, jest to kompletnie obojętne tej obecnej z takiej marksistowskiej Unii Europejskiej, co się tam dzieje z chrześcijanami, bo jak wiadomo, dla marksistów głównym wrogiem to właśnie jest chrześcijaństwo. Dlatego oni, jeżeli się kimś tam martwią w krajach muzułmańskich, to jakieś tam homoseksualistami, dewiantami, to są dla nich jakieś ważne problemy. Także to możemy na nasz rząd prosić, naciskać, rozmawiać, no bo jak na razie to naszemu rządowi też to jest w zasadzie obojętne, pomijając to, że tam była, prawda, pani poseł czy minister Kempa, ta pomoc była rządowa, oczywiście tak, no ale chodzi o to, żeby nie była sama tylko pomoc taka materialna, tylko żeby to wpływać na te rządy tam, ówczes tych państw muzułmańskich, dlatego że Unia ma odpowiednie narzędzia. Przecież prowadzi dość dużych rozmiarów jakieś tam stosunki handlowe i inne. Dlatego my mamy te narzędzia i można je zastosować, tylko że obecna zlewicowana, prawda, taka lewacka bardzo Unia Europejska nie ma zamiaru tego robić. Dlatego musimy tu wpływać na to stanowisko i w każdy możliwy sposób, bo inaczej to się nic nie zmieni. Dlatego, że trzeba zawsze pamiętać i mieć to zawsze w tyle głowy, że tak naprawdę islam wcale nie jest religią. To jest zupełnie coś innego niż religia. To jest system, który wpływa na każdą dziedzinę życia i reguluje każdą dziedzinę życia. To jest zupełnie, można porównać, świetne porównanie ze Związkiem Radzieckim. Także tam to nie jest coś takiego jak religia. To jest po prostu system i można śmiało powiedzieć system nieludzki, dlatego że życie tam człowieka w ogóle się nie liczy. W ogóle się nie liczą jakiekolwiek prawa człowieka. A co dopiero mówisz w ogóle o jakiejś, nie wiem, kulturze jakiegoś dialogu, czy no w ogóle mowy nie ma o tym.
Nie wiem, dziękuję panie Leszku, nie wiem, czy to do końca uzasadnione, to wszystko, co pan mówi, czym podparte. Księże profesorze, jakiś komentarz do głosu naszego słuchacza?
Mam wątków tyle, że spróbuję, bo moja biedna stara głowa może nie wszystko zapamiętała, ale po kolei. Jeśli chodzi o ministra do spraw pomocy humanitarnej, szkoda, że tego nie ma, no ale to już jest kwestia polityczna, więc nie o tym dyskutować. Węgrzy to mają.
Tam premier Orban, jak była jeszcze normalna sytuacja, organizował raz w roku bardzo dużą konferencję, na której dwa razy miałem przyjemność brać udział i bardzo merytorycznie zapraszał przedstawicieli tych kościołów prześladowanych i Węgrzy, chociaż są małym krajem, bardzo skutecznie to robią. I tutaj dobrze to, żeby było, żeby może w ramach tego trójkąta, czy jakichś innych tych różnych naszych jakichś tam powiązań krajów, czy grupowych, czy
Trójmorza,
Trójmorza, czy tutaj. No zresztą przypomina nasz pan prezydent, kiedy mieliśmy w ONZ-cie to przewodniczenie. To były piękne jego przemówienia, gdzie bardzo mocno podkreślił rolę państwa w tym dbaniu o wolność religijną i upomniał się o chrześcijan, więc to by było warto.
Teraz też chociażby kwestia imigrantów na Białorusi, tak, na naszej granicy. Już jest rozmowa premierów Litwy, Łotwy, Estonii i Polski.
To warto by było pociągnąć. To jest jeden aspekt. Oczywiście ma pan rację, gdyby to był głos grupy krajów, na pewno byłby bardziej słyszalny i bardziej wyważony. Unia Europejska przeznacza wiele pomocy, środków pomocowych i tutaj gdybyśmy mogli je tylko lepiej ukierunkować. Natomiast oddając sprawiedliwość rządowi, bo nasz pan premier, a to już ja muszę tutaj oddać sprawiedliwość, kiedy prosiłem go raz osobiście, innym razem przez ministra Dworczyka o pomoc, to przed świętami Bożego Narodzenia udało nam się dla 5000 rodzin przygotować paczki żywnościowe dla ofiar wybuchu w Bejrucie, bo jeszcze może kilka słów powiem za chwilę o tym kraju, który tak bardzo teraz szybko zapada się gospodarczo i politycznie. To jest jedno, że tak samo jak Polska na przykład, my mamy jeszcze za pani premier Beaty Szydło ten piękny taką kartę, 5 milionów złotych, za które wyliczyliśmy 40 tysięcy Syryjczyków, potem jeszcze były te programy w mniejszym zakresie powtarzane. To jest piękna karta zapisana w wielu miastach Syrii, gdzie czasami drobne zabiegi, czasami 10-20 dolarów ratowało życie dziecka czy człowieka. No i ja pamiętam taki dylemat jezuity, który do mnie mówi, człowieku, mówi, powiedz mi, co ja mam zrobić, bo jak ja mam 10 dolarów, ja mam zdecydować, czy kupić lek na jakąś tam cukrzycę, czy na ciśnienie, kto mi dał prawo decydować o życiu tego człowieka. To były takie dylematy tych ludzi. I tutaj trzeba oddać sprawiedliwość rządowi, że na nasze prośby wspomógł nas i pewnie lepiej by było, gdyby było taki ktoś zaangażowany jak pani Beata Kempa, no to co był człowiek, który był sercem oddany temu wszystkiemu, jako matka, kobieta, z nią naprawdę można było te wszystkie problemy trudne omówić. Miałem bardzo dużo serca do tego i mam zresztą. Natomiast to, co pan wspomniał, to króciutko, na pewno gdyby był taki minister czy grupa krajów, ten nacisk jest potrzebny i byłby bardziej potrzebny, żeby się upominać, bo upominamy się o wszystko, tylko nie o podstawowe prawa człowieka, jakim jest wolność religijna. Kolejny aspekt, który pan to pomoc. No my mamy jako Polacy jedyne pomoc, które w potrzebie wprowadziła Dzień Solidarności z Kościołem Prześladowanym. W drugą niedzielę listopada we wszystkich kościołach w tym roku chcemy ten Dzień Solidarności dedykować właśnie Libanowi. Modlimy się, zbieramy datki materialne. Naprawdę wielu księżom proboszczom i księżom wikariuszom bardzo dziękuję za włączenie się w to. Właściwie wszystkie decyzje włączają się również w zbiórkę materialną na to. I pomogliśmy już w wielu krajach, i w Iraku, i w Sudanie, i w Egipcie. Naprawdę to jest taka piękna karta polskiego kościoła, gdzie myślę, że no pewnie moglibyśmy więcej robić, no ale co, nie można powiedzieć, że nic nie robimy. I kolejna rzecz, warto też szanować te pieniądze, bo jeśli my je kierujemy bezpośrednio do tych potrzebujących przez kościoły, to naprawdę ta pomoc jest efektywna. Ja tylko teraz dodam ten Liban, który nam się sypie, bo może nie, ja często przypominam, ale tylko podajmy króciutko, 4,5 miliona mieszkańców, mniej więcej 50% chrześcijan, 50% muzułmanów. Przyjął 2 miliony uchodźców z Syrii, przyjął 0,5 miliona uchodźców z Palestyny. W tej chwili, proszę państwa, ktoś, kto zarabiał 2000 dolarów, jest taka inflacja, bo kiedyś kurs wymiany był 1500 funtów libańskich za dolara. Dzisiaj jest 22-23 tysiące. Nie ma, że tych ludzi nie stać, bo oni zarabiają pensje wypłacane po kursie oficjalnym, a ceny żywności wszystkiego idą po kursie tym czarnorynkowym. Więc już jak pani ambasador mówi, jak ktoś, kto zarabiał kiedyś 2000 dolarów, dzisiaj zarabia 120-130. Więc widzimy, jaki to jest dramatyczny spadek
tak dochodziło, że już mieliśmy takie trudne i smutne sytuacje, że ojcowie popełniali samobójstwo, bo nie mogli zapewnić żywności czy leków swoim dzieciom. No, do tego stopnia mamy dzieci na ulicach chodzące głodne. Do tej pory to było tylko w Syrii, teraz tutaj. My tylko mówimy teraz o Afganistanie, ale pomyślmy, tam jest to ciągle od 10 lat. Czasami trudno się prosić w ich imieniu, bo to już może znudzić tych naszych dobrodziejów. Dziękuję Państwu za tę cierpliwość, za tę pomoc. No ci Syryjczycy mówią, przecież to nie nasza wina, że od 10 lat nie możemy pracować, nie możemy utrzymywać swoich rodzin. No i teraz też dzięki panu ministrowi Mariuszowi Błaszczakowi organizujemy kolejny transport do Libanu. Mamy już 2 samoloty mleka w proszku, bo on jest bardzo potrzebny dla dzieci. Mamy tutaj też, pomogła nam trochę kancelaria premiera, mamy trochę leków pozbieranych, tych, które można przechowywać bez lodówek, bo wiemy, że nie ma prądu, to nie działa to wszystko. Więc też trzeba rozsądnie te wszystkie jakieś rzeczy zbierać. No, mieliśmy taką fajną firmę, nie wiem, czy mogę powiedzieć, pan Igor Łukasik szukał i chce coś dobrego zrobić, więc kupił nam 15 ton mleka w proszku, za co bardzo dziękuję. Gdyby coś z Państwa się mogę zaapelować, może jest jakaś, ktoś nas słucha, kto ma jakieś możliwości ofiarowania na przykład środków czy czystości, czy płyny, czy mydła, czy proszki do prania, bo ta higiena jest też bardzo istotna. To wszystko strasznie zdrożało, tych ludzi nie stać na to. Więc gdyby ktoś mógł ofiarować czy leki, czy żywność w puszkach, czy środki chemiczne, to bardzo prosimy o kontakt z pomocą Kościoła w potrzebie. Będziemy wdzięczni za to. Panu ministrowi Mariuszowi Błaszczakowi dziękuję, że na te nasze prośby zawsze pozytywnie odpowiada i wojsko, które i tak musi tam latać, bo ma swoje zadania do wykonania, korzystamy z tych wolnych miejsc w ładowniach samolotów i dostarczamy to, bo niestety w innym wypadku ten transport byłby bardzo drogi, a tak korzystając przy okazji z wolnych przestrzeni ładunkowych, dziękuję wojsku za wszelką pomoc i w ten sposób pomagamy, więc no robimy co można, pewnie można by było, tak jak pan zaznaczył, zrobić dużo więcej, no ale to już myślę, że Kościół w Polsce, bo dzisiaj też państwo dumni, bo też może jest okazja ojcze podziękować naszym słuchaczom, bo często dzięki właśnie telewizji i radiu próbujecie te problemy, mówicie o nich, więc nasi słuchacze też chętnie reagują na to i za to dziękuję ojcu dyrektorowi, że od samego początku tę wrażliwość ukazywał, zapraszał do naszych gości, którzy właśnie na antenie telewizji, na antenie radia mogli, czy biskupi, czy dzisiaj mamy kardynał Kuca, który był, czy kardynał Sato, zwierzchnik Kościoła Chaldejskiego z Iraku, właśnie wszyscy gościli w Toruniu i mogli dzięki temu właśnie dostać z tą informacją, z tą przekazać tę sytuację naszym drogim słuchaczom. Więc to tak, bo nie wiem, czy pokrótce odpowiedziałem na te wszystkie pytania, bo to była troszkę taka dość duża ta porcja tych pana wątpliwości i pytań.
Dziękuję. Radio Maryja, proszę bardzo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Pozdrawiam wszystkich tutaj w tej dzisiejszej audycji i z całego serca dziękuję za poruszanie tak ważnych problemów dotyczących właściwie, no można powiedzieć, każdego narodu. Ale ja chciałam tutaj poruszyć jedną rzecz, powiedzieć. Mam przed sobą książkę, czytam ją, Daniela Robsa, Dzieje Chrystusa, napisaną w 1943 roku. I jest informacja, która mówi, że w 3 tygodnie w 1943 roku wydana. Napisana i wydana.
W 1943?
Proszę?
W którym roku? W 1943?
W 1943 książka Dzieje Chrystusa, napisana przez Daniela Robsa, właściwe nazwisko Henry Petiot. I jest informacja, że książka w 3 tygodnie po wydaniu paryskie gestapo zniszczyło cały nakład 15 tysięcy wraz z kliszami drukarskimi. Zdołano ocalić tylko liczbę egzemplarzy niewielką i przerzucić do nieokupowanej części Francji. I dzięki temu można ją jeszcze gdzieś tam poszukać. I ja mam takie jakby szukając odpowiedzi i przyczyn tej walki takich religijnych, jakie tutaj w takiej sytuacji, jakie podłoże było, że książka została w całości zniszczona, że opisała co? Nie takie wartości, jak ci, którzy niszczyli, których zadaniem było niszczenie i Jezusa, i właściwie wszystkiego, co Pan Bóg dał człowiekowi, jak żyć i jak prowadzić spokojne i szczęśliwe życie, szanując wartości, no i drugiego człowieka. Pozdrawiam bardzo serdecznie i wszystkiego dobrego.
Pani imię?
Ewa.
Dziękuję bardzo, księże profesorze.
No to może pani Ewie odpowiemy, że to nie jest tylko historia, bo jeśli weźmiemy dzisiaj w Nigerii Boko Haram, która działa, czyli zakazana książka, zakazana edukacja, to proszę zauważyć, że ci fanatycy używają wszystko, co z zachodu jest złe. Edukacja nie, kształcenie dziewcząt nie. Pamiętamy te 300 dziewcząt porwanych ze szkoły i szybko rozprowadzonych po różnych miejscowościach i oddanych różnym fanatykom muzułmańskim za nałożnicę. Ale ciekawa rzecz. Wszystko, co kultura zachodu przyniosła, jest złe, ale broń, czołgi, to pasuje. Czyli to, co nam pasuje, to jest dobre, ale to, co nam nie pasuje, to jest złe. Więc to jest niestety, tak to bywa, że wszyscy różni, zresztą po co szukać tak daleko? No, mówi pani o Francji. Popatrzmy, Wandea, rewolucja francuska, której rewolucji sowieckiej nie udało się zakłamać tej jej krwawej strony twarzy. A rewolucji francuskiej udało się. Przecież jak przypomnimy sobie Wandeę, mamy chociażby takie książki jak Czarna Księga Rewolucji Francuskiej. Zachęcam państwa, kto do tej pory o Wandei nie czytał, czy francuskie ludobójstwo. No tam zobaczycie, jak za wierność kościołowi byli przez tak zwane oświeceniowe armie rewolucyjne katolicy mordowani. To tylko jeszcze chyba gdzieś tam z Wołynia możemy zobaczyć takie opisy rozcinanych łąk kobiet ciężarnych, skórowania, obcinania głów księżom, w którym potem grano jak w piłkę, czy zbiorowych gwałtów na siostrach i tych wszystkich okrucieństw. Możecie państwo to poczytać, bo ta oświecona rewolucja francuska takie tam przyniosła również zachowania, gdzie wymordowano tylu obywateli tylko za to, że zostali wierni Kościołowi katolickiemu. A jeden z generałów raportował do Paryża, wracając po takich mordach dokonanych w Wandei: nie bierzemy niewolników, bo chleb rewolucyjny jest zbyt drogi, żeby im dawać. To są coś niesamowitego. To warto się temu przyjrzeć, bo to daje do myślenia też bardzo dużo.
Bardzo proszę, Radio Maryja.
Dobry wieczór, mam na imię Jan. Proszę księdza profesora, tak w kontekście tego, co ksiądz mówi o tej strasznej biedzie, która panuje tam w Iraku, w Libanie, w Syrii, czy tam może jeszcze w Sudanie Południowym. Co ksiądz sądzi w takich kategoriach moralnych o inicjatywie Caritasu Polska, o zbieraniu pieniędzy dla powodzian, tam bodajże było w Holandii i w Belgii. To są bardzo niewyobrażalne w stosunku do Polski, bardzo bogate kraje. No i druga kwestia, co sądzi ksiądz o postawie Watykanu? Czy ona jest mam tutaj na myśli obronę chrześcijan prześladowanych, czy ona jest wystarczająca, czy stanowisko Watykanu jest takie wyraźne i konsekwentne? Bo ja na przykład nie słyszę, że one było takie właśnie konsekwentne i takie wyraźne. A jeżeli chodzi na przykład, jeżeli tak się mówi o prześladowaniu chrześcijan tam gdzieś na zachodzie, w Arabii, w Syrii i tak dalej. Ale u nas w Polsce to też nie było ciekawie. No i pamiętamy tą sytuację, gdy Sejm przyjął tą ustawę zakazującą aborcji z powodu religijnych, o tych marszów, o profanacji kościołów. I wtedy właściwie naprzeciwko nim stanęli kibice Legii. I oni zostali przez bodajże europosła Tarczyńskiego o nazwanie bandytami. I w tamtym trudnym czasie, to pamiętam, że kardynał Mysz wydał tylko 3-zdaniowe oświadczenie, że jemu jest przykro z tego powodu. Dziękuję uprzejmie. Pozdrawiam.
Dziękujemy. Księże profesorze.
No, jeśli chodzi o tę zbiórkę dla tych bogatych krajów, to pewnie chodziło bardziej o pokazanie solidarności. No bo wiadomo, że tam ta tragedia, czy rozmiar, chyba w Belgii to bodajże było i w Niemczech. To powódź po prostu zaskoczyła wszystkich.
No i tu pewnie jak u nas były powodzie gdzieś tam we Wrocławiu czy ileś lat temu, no to tam Zachód nam przychodził z pomocą. Pewnie chodziło o to, żeby bardziej taki gest solidarności pokazać. To było jedno pytanie. Natomiast no, Watykan tutaj, no to oprę się na relacji kardynała Sacco czy patriarchów kościołów wschodnich. Oni dość często bywają u papieża i proszą go o interwencję. No, wie pan, no sam Watykan nam cudów nie zrobi. No, kardynał Sacco, który kilka lat bardzo się zaangażował w to, żeby papież przyjechał do Iraku. Wiem, jak trudna to była i niebezpieczna decyzja. No wtedy po raz pierwszy ta sytuacja Iraku znalazła się na pierwszych stronach gazet amerykańskich. No ale kardynał Sacco kilka chyba dni temu w wywiadzie do Radia Watykańskiego powiedział, że no, spodziewał się większej reakcji świata na wizytę papieża i większych owoców po tym, więc oczywiście nigdy nie wolno nam milczeć wobec tego, co się dzieje w stosunku do chrześcijan, ale pewnie można by było więcej.
Dziękuję. Radio Maryja, bardzo proszę.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Roman Torun. Bardzo serdecznie dziękuję za tę dzisiejszą audycję i podzielenie się wiedzą przez czcigodnego księdza profesora. Otóż tak, ja mam takie zapytanie, tak po pierwsze, to czy nie należałoby rozróżnić i oddzielić, jeżeli chodzi o mudżahedżinów i talibów? Przecież talibowie tak naprawdę to są patrioci afgańscy. Oni przecież trud walki ponosili o wolność swojego kraju, Afganistanu. No a też przez słabość, przez te różne plemiona, no to nie zawsze mogli nad wszystkim panować. To jest jedno. Rzeczywiście to, co będzie można, to pomagać. Ale tak dzisiaj w dzienniku była informacja, że no chyba z 20 potężnych tirów jechało z pomocą na Ukrainę w ślad za panem prezydentem. I czy by tej pomocy właśnie tak nie również nie kierunkować i nie dzielić i nie słuchać to, co czcigodni księża mają przecież rozeznanie i żeby właśnie doradzać, żeby podpowiedzieć. Serdeczne, Bóg zapłać.
Dziękuję panu bardzo, panie Romanie, księże profesorze.
My specjalnie unikamy do wchodzenia w te kwestie polityczne, bo wiemy, że macie państwo bardzo dużo zdań i to różnych, więc bardzo proszę też czytać różne relacje, bo wiemy, że są ci, którzy używają tej całej sytuacji politycznej, żeby uderzać w rząd, że jest to wykorzystywane bardzo chętnie. Natomiast jestem zawsze przeciwnikiem używania nieszczęścia ludzkiego do rozgrywania swoich interesów politycznych, to co robią niektórzy posłowie. Widzieliśmy tam pani Lucy Sukience czy innych, czy pani nawet wicemarszałek Senatu, czy obrażanie żołnierzy, którzy dbają o nasze bezpieczeństwo. No, nie chcę z tym poziomem dyskutować. Proszę państwa, jeśli chodzi o Afganistan, to myślę, że podsumowanie dała niemiecka prasa, oskarżając ministra spraw zagranicznych Niemiec, że jest najgorszym ministrem po 1945 roku spraw zagranicznych. Przecież ta wojna kosztowała, i to nie tylko Stany Zjednoczone, bilion dolarów. Tylko Niemcy, jak wyliczono, zapłaciły 18 miliardów euro plus 50 kilku żołnierzy, 14 żołnierzy też tam zginęli. I po 20 latach okazało się, że to jest jedna totalna klęska Zachodu. Już zostawiam to wszystko, kto wyhodował Osamę Bin Ladena, kto dał broń i tak dalej, i tak dalej. Państwo, to nie chcę, żebyśmy w katolickim radiu to cokolwiek jakieś stworzyli wrażenie, że my się interesujemy polityką. Od tego są politycy, od tego są partie, które wybierane. Oni mają odpowiedzialność za naród i za to, co robią. Ale też musimy patrzeć i pytać i stawiać pytania różne, czy to miało sens. Natomiast co do pomocy, no tak jak mówię, tej pomocy, bo my jesteśmy zobowiązani jako instytucje międzynarodowe, jako duże fundusze. Chodzi mi tylko o to, żeby bardziej racjonalnie tej pomocy udzielać, no bo jeśli wiemy, że potężne organizacje przejadają 60-70% tej pomocy, co się dostarcza, czy to jest coś nie tak. Dlatego jeśli my prosimy o taką bardziej racjonalną pomoc, to właśnie taką bezpośrednią, danie konkretnie tym ludziom, którzy potrzebują, czy te paczki żywnościowe, czy to mleko, i za to też no mówię, dziękuję Państwu, że nam wspieracie za zaufanie, bo na tyle my możemy pomagać, na ile Państwo nas wesprzecie i bądźcie dumni, bo ten Kościół robi naprawdę dużo, czy to w Syrii, czy jak wspomniałem, o leczeniu, czy w Iraku, przecież te obozy do uchodźców kontenerowe, to właśnie dzięki Państwa wsparciu i często ten Kościół się odsądza od czyjej wiary, a warto sobie też czasami popatrzeć, ile dobrego dzięki Państwu robimy i bądźcie tego świadomi, bądźcie też dumni z tego Kościoła, który dzięki tym różnym składkom, tym różnym datkom, czasami większym, mniejszym, na ile kogo stać, my jesteśmy w stanie robić naprawdę dużo dobra. Jak jest to w Iraku czy w Syrii, to tutaj bardzo często ci ludzie dziękują za to, co Państwo robicie, za naszą pośrednictwem. Ojcze, podziękuj Polaków, bo my to, co możemy, to się możemy za Was modlić, możemy za Was oferować nasze cierpienie, ale dziękuj też naszym, bo jesteśmy bardzo wdzięczni, cenimy sobie to.
Dziękuję. Radio Maria, proszę bardzo.
Będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze, dziewica.
Zawsze.
Maria z Warszawy, serdecznie witam ojca Grzegorza, witam księdza profesora i mam kilka takich refleksji po tym, co słyszałam tutaj. Ta pani, która wspomniała ten, przepraszam, że cofnę się z Afganistanu na chwilę do tych spraw wojny, bo była zaskoczona, że można było skonfiskować, czy też coś, co było o Bogu, prawda, budziło sumienie. Otóż trudno się dziwić temu, skoro teraz rzadko się przypomina tę Komisję Badania Zbrodni Hitlerowskich, w której moja ulubiona pisarka Nałkowska również brała udział w tej komisji i napisała, pamiętam, tą tak wstrząsającą relację, że widziała kadzie do robienia mydła, które Niemcy z ludzi robili, i torebki również z ludzkiej skóry. Teraz się o tym może trochę mniej mówi. Skoro brak sumienia było i ludzie stawiają się w roli Boga, znaczy zamieniają się rolami i coś takiego wyczyniają, to się nie ma co dziwić, że tłumią wszystko, co budzi sumienie. Natomiast jest też coś takiego, że papież przecież powiedział, tu wracając do bliższych spraw, papież do dziś pamiętam, jaka była wstrząśnięta, nie tylko ja, że w tym Iraku na siłę szukano, prawda, no nie wiem, papież powiedział, to nie nasza wojna. A myśmy brali czasami te sprawy tych wielkich i my też bierzemy udział w czasem w takich wojnach, które na siłę znajdują jakiegoś czarnego luda i tam niszczą jakąś w pewnym sensie cywilizację, bo jak plemienny jest kraj, to rzeczywiście demokracji na siłę nie można wprowadzać już. Nie ja przecież to wymyśliłam, tylko mówią o tym co chwila. I to jest straszne, że my to obserwujemy i potem tak jest, że księże profesorze, że znowu wracając do wojny, znalazłam taką broszurkę z 1942 roku, Wiadomości terapeutyczne. I do polskiego jakiegoś zwrócone do polskich lekarzy. Przecież to był 1942 rok, kiedy mordowano Polaków. I Niemcy z Bayera, tej firmy, piszą, że mamy trudności w czwartym roku wojny, ale mamy takie propozycje leczenia tego. A jednocześnie Bayer, zdaje się, Cyklon B produkował. I to jest całe życie i teraz, co to my obserwujemy, ten brak sumień, to, że Kościół, tak jak ksiądz profesor mówił, to jest jedyna w tej chwili, co budzi sumienia. Przecież te rozgrywki to są tragiczne. Husajna zamordowano, coś tam tego. A pamiętam, jak księże profesorze może ksiądz się ze mną nie zgodzi, czy w ogóle inni, ale w Rumunii tego Ceaușescu, no ja rozumiem, że to był dyktator, ale ja do dziś mam w głowie, chociaż byłam jeszcze młoda, a teraz jestem stara i nie mogę się pozbyć tej traumy, jak widziałam w telewizji pokazywane, jak on, jak pod płotem, jak pies pod płotem z żoną został zamordowany. I okazało się potem, że to wcale nie zmieniło tej niesprawiedliwości do końca w tej Rumunii. Więc ja myślę, że profesorze, na takim świecie trudno mi jest żyć, nie tylko mnie, i przepraszam, że narzekam, ale takie paradoksy, że Bayer do dziś przecież polopiryna, a cyklon B, no to wreszcie, gdzie jest sprawiedliwość? Tylko Bóg może sprawiedliwość, no i Kościół, który nam układa to sumienie jakoś i pobudza. Także
dziękuję.
I Afganistan, no to też trzeba pomagać. Tak jak trzeba pomagać Ukraińcom, którzy nie rozliczyli się z nami, więc te konwoje wysyłamy, ale powinno być zrównoważenie jakieś. Możemy pomagać, ale jakaś sprawiedliwość też musi być. Serdeczne dzięki z Bogiem i dziękuję za ten temat.
Dziękuję bardzo. Księże, bardzo.
Dziękujemy. No, kilka wątków, więc tak na pewno.
Co do sprawiedliwości, to z pewnością to rola też Pana Boga. My myślmy o tej wyobraźni miłosierdzia, do której też jesteśmy zaproszeni cały czas, prawda? Pan Jezus nam też wskazuje te uczynki względem ciała, względem ducha. To no
pamiętajmy też, że mamy coś takiego jak ludzie wierzący w siłę modlitwy. Tylko takie króciutko dwa przykłady podam. Kiedy w jednym ze stanów Borisa były prześladowania chrześcijan, to biskup Cina, który przyjechał, był pierwszy dzień Solidarności z Kościołem Prześladowanym, właśnie dedykowany prześladowanym chrześcijanom w Indiach, to wtedy cały Kościół się modlił. On jeździł po świecie i prosił o modlitwę. I mówi, zobaczcie, rok później, kiedy taka siła modlitwy szła do Pana Boga, te partie najbardziej radykalne przegrały wybory. Już potem nie miały siły, żeby te bojówki swoje utrzymywać. Znaczy taki przykład, jak mieliśmy teraz Dzień Solidarności z chrześcijanami w Pakistanie. Cały Kościół w Polsce się modlił. Ktoś powie, że ciągle naiwnie tak patrzy na to wszystko. A no, może to jest moja naiwność, ale w niedzielę w kościołach modliliśmy się w Polsce za Pakistan, a w środę media światowe obiegła informacja, Asia Bibi została uwolniona po 10 niemalże latach. Więc to o jedy pamiętajmy. Druga rzecz, to co pani mówi, no nie, czasami próbujemy narzucić nasze, tak jak to w czasach kolonizmu było, czy kolonizacji krajów afrykańskich, że narzucaliśmy tym ludom, niszcząc ich kulturę, ich zwyczaje, nasze europejskie zachowania. Próbują zrobić kalkę z tamtych kultur i z tamtych ludzi. No tak w tym Iraku to nie poprawiliśmy tej sytuacji, bo nikt, kto jest rozsądny, nie powie, że dzisiaj Irak, któremu grozi rozpad przynajmniej na 3 części, zginęło tyle ludzi, że sytuacja jest lepsza, bo ten kraj jest w rozsypce dzisiaj. No niestety, Ojciec Święty Jan Paweł II, jak gdyby no, wielki prorok, wtedy do końca błagał i prosił, używał wszystkich sił, żeby nie rozpoczynać tej wojny. Niestety chyba widział trochę więcej niż my. No i teraz taki przykład tego Afganistanu. 20 lat wysiłków, już nie mówiąc o kosztach i tak dalej. I właściwie wróciliśmy do punktu wyjścia. Więc tu na pewno trzeba tej rozsądności, trzeba mądrości. Zresztą pani podniosła słuszną uwagę. Proszę zauważyć, jak Kościół jest niszczony. No bo możemy, oczywiście są pewne siły typu Masoneria, która ma w swoim jak gdyby no, przesłaniu i zadaniach niszczenie Kościoła katolickiego, ale też zwróćmy uwagę, jakie mamy media, jaki mamy jad, jaką mamy nienawiść właśnie do Kościoła, rozbijanie nawet to szukanie tych księży takich, przepraszam, TVN-owskich, czy szukanie takiego rozbicia na siłę, żeby tylko uzasadniać, żeby tylko jączyć, żeby tylko rozbijać. Więc komuś bardzo na tym zależy, bo widocznie ta rola i misja Kościoła jest niesamowicie ważna. No, oczywiście mamy zapewnienie Chrystusa, że do końca bramy piekielnego nie przemogą, niemniej jednak musimy też swój wysiłek w to wkładać, bo nie możemy wszystkiego na Pana Boga scedować.
Dziękuję. Radio Maryja, bardzo proszę.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże, Pani.
Ja chciałam powiedzieć, że...
Pani ma na imię?
Joanna z Lubelskiego.
Dziękujemy.
Ja chciałam powiedzieć, że Pan Bóg stworzył świat na 2000 lat. I wszyscy przekładają teraz wszystko, co się dzieje, to wszystko przekładają, bo dlaczego to tak jest, a dlaczego to tak jest, a dlaczego to jest tak. Wszystko jest poukładane, Pan Bóg wszystko poukładał, tylko że ludzie wszystko to przewracają po prostu do góry nogami. Tak samo jak w kościele, owszem, ja tutaj w swoim kościele to jestem po prostu zachwycona księżmi, a proboszczem to już po prostu to jest człowiek namaszczony przez Boga. U nas przedtem nie było tyle ludzi w kościele, co teraz jest. Teraz kościół jest pełny. Po tym całym, kiedy był zamknięty kościół, faktycznie, później troszkę było mniej ludzi. Teraz natomiast jest tak samo, dalej jest pełno ludzi. U nas 80 jest różnych kół modlitewnych i wszyscy ludzie się spotykamy. Codziennie mamy adorację Najświętszego Sakramentu. Mamy wyznaczone godziny. Wszyscy przychodzą. To jest może faktycznie taki, tych kościołów może takich dużo nie ma jak u nas. Ale wszyscy narzekają, bo jest tak, bo jest tak, bo jest tak.
Pani Anno,
tylko się modlić.
Tym się cieszy,
modlić
tym
i
się...
prosić Boga, żeby wszyscy ci, którzy odchodzą od Boga, żeby się nawrócili, żeby zrozumieli. A w innych państwach to tak ma być. To jeszcze tak będzie, że z tego, co ja czytałam, że ostatni papież nawet nie będzie w Rzymie. To wszystko się zmieni. Tak samo jak są te powodzi, to pożary. To już są czasy ostateczne i wcale nie trzeba się buntować, tylko modlić się i prosić Boga, żeby przedłużył. Bo to tak było mówione, że jeżeli naród się nawróci i będzie się modlił, będzie prosił Boga, to Pan Bóg przedłuży to wszystko. A jak teraz jest taki zamęt, taki po prostu to wszystko nagłaśniane jest, to wszystko w tej telewizji jest pokazywane, to po prostu ludzie głupieją, a młodzież to już w ogóle nie wie, co ma robić, gdzie ma stanąć, gdzie ma... No naprawdę, ja mam wnuczka, który naprawdę chodzi do kościoła i w ogóle, ale on teraz widzi, że on nie wie, co on ma robić, bo on jak chodzi na studia, to jest tam tragedia. On nie musi się tak bardzo przyznawać, że on chodzi co niedziela do kościoła, że on chodzi do spowiedzi, że on chodzi w pierwsze piątki i soboty. On tego nawet powiedzieć nie może. To jest wszystko przewrócone do góry nogami. Ale my nie możemy się dziwić. Ja się modlę codziennie, proszę Pana Boga jemu też mówię, żeby nie patrzył na to wszystko, tylko żeby się modlił, że to wszystko Pan Bóg poukłada. To jest wszystko poukładane, tylko że ludzie po prostu to wszystko marnują. Dziękuję bardzo.
Dziękuję, księże profesorze. Tak trochę bokiem, ale o ten porządek, takie wołanie.
No, przypomnijmy sobie ojca Kantala. Zresztą pierwsze to powiedzmy tak, że widzimy, że wiarygodność Kościoła się rozstrzyga na poziomie relacji litery proboszcz. Jeśli jest dobry proboszcz, dobry ksiądz katecheta, to widzimy, że ciągnie do Kościoła. I tutaj to jest tylko apel, żebyśmy jak najwięcej tych fajnych proboszczów i fajnych księży. I dużo takich mamy, tylko że może za mało sobie to cenimy. To jest jedna rzecz. Druga sprawa. Pamiętajmy, może przypomnijmy sobie niektórzy z nas, jak ojciec Cantalamessa, kaznodzieja domu papieskiego, kardynał, głosił kazanie w obecności Ojca Świętego Franciszka i mówił, że pozytywnym aspektem tego, mniej więcej, przepraszam, cytuję z pamięci, to nie jest to dokładnie, ale pozytywnym aspektem tego nieszczęsnego wirusa, który na nas spadł, jest to, że człowiek, który lata na Marsa, chce tam osiedlać się, lata w kosmos, wiemy, ilu chętnych jest do tego, żeby wylecieć za setki tysięcy dolarów i zobaczyć tylko Ziemię z góry. Nagle wydawałoby się, że jest Panem Wszechświata, że jest Bogiem,
po raz kolejny dostał pstyczkę w nos i musiał się ukorzyć przed czymś małym, niewidzialnym, niemierzalnym wirusem. Też przypomnijmy, ojciec święty Jan Paweł II jest w klasie w Gandolfo, organizował takie konferencje o świeceniu dzisiaj. I tam Robert Szpeman, jak gdyby ciągle sobie te, o tym trzeba przypominać, że człowiek czasami, tak jak pani powiedziała, głupieje, ponieważ wydaje mu się, że jest panem świata, że wszystko do niego należy, dopóki to pan go nie stuknie w tę głowę lekko. I Robert Szpeman mówi, zobaczcie, od czasu oświecenia człowiek dokonał olbrzymiego postępu, panuje nad atomem i tak dalej. Tylko że to, co Pan Bóg mu daje, ten świat stworzony, może wykorzystywać ku dobru, jak leczymy raka, leczymy inne choroby przy pomocy napromieniania, no tutaj pani profesor Sarosławską. Można podziękować za piękną pracę i też co do onkologii, wiemy jak tam się dzieje. Ale też mamy pewne, czy była Hiroshima i Nagasaki. Więc to, co Pan Bóg daje człowiekowi, można, jeśli będzie miał człowiek kręgosłup moralny, to będzie wykorzystał ku dobre. Jeśli tego kręgosłupa moralnego zabraknie, zniszczymy te resztki kościoła, no to będziemy mieć Hiroshima i Nagasaki, mówiąc w cudzysłowie.
Dziękuję. Radio Maria, bardzo proszę.
Cześć Boże, Marcin Kuźnik akurat z prasy.
Cześć Boże, Panie Marcinie.
Wracam akurat z rekolekcji Kościoła Domowego z drugiego stopnia. Mieliśmy akurat, przeżywaliśmy w boiskach pięknej miejscowości. Przeżywaliśmy Księgę Wyjścia. No i powiem szczerze, że nie warto się bać. I żeby ten strach nas paraliżował. Nasza historia, Rotmistrz Pilecki, generał Nil, Inka, nasza flaga, to powtarzam mojemu synowi, to jest biel i czerwień. A dla niektórych są te kolory, jeszcze co prawda Malta ma bardzo podobną flagę do nas, ale nie o kolorach chciałem tu mówić. Biel to jest wolność, a czerwień to jest krew. Tyle mamy wolności, ile krwi upuściliśmy za tą wolność. Nie trzeba się bać. Nasza historia jest taka, a nie inna. Przez 150 blisko lat nie chciano, żebyśmy mówili po polsku, ale to jeszcze nic. Nie chciano, żebyśmy myśleli po polsku. I to nas nie zabiło. Dzisiaj rozmawiamy po polsku. Polski, mamy polskie radio, które nie chciano, żebyśmy mieli własny głos na świecie, już nawet nie w Europie, ale na świecie. Dzwonią ludzie z Kanady. Poznałem kiedyś człowieka z Kanady, który przyjechał specjalnie do Polski. Wyłożył ponad 80 tysięcy własnych złotych. Wydrukowałem z nim kilkanaście tysięcy ulotek, które były insertem rozrzucone do skrzynek. Ten pan może to słuchać, więc go pozdrawiam serdecznie. Do dzisiejszego nie znam jego imienia. Tacy ludzie jak ten człowiek, tacy ludzie jak Rotmistrz Pilecki i wiele, wiele innych, którzy umarli w Katyniu, w Charkowie, w Biednoje, żony tych ludzi, dzieci, potomkowie są wśród nas. Nie możemy się bać zalewu, nie możemy się poddawać strachowi, bo musimy pamiętać o tym, że jesteśmy chrześcijanami. I mamy, mamy za sobą wielkiego przywódcę i przywódcę świata, który tę kulę ziemską i cały przeświat tak poukładał. Oczywiście walka dobra ze złem jest, była i będzie. Zachęcam wszystkich Państwa do tego, żebyście sobie postudiowali trochę Koran. Nie trzeba się bać. Trzeba zobaczyć, co tam jest napisane. Są przekłady różnego rodzaju. Nie jest to nic dobrego. Znając, wiedząc, mając świadomość, budząc tą świadomość, łatwiej będzie nam zrozumieć, jakie są pewne intencje. Oczywiście nie każdy człowiek wyznający Allaha musi być zły. Ta ideologia jest bardzo złudna i też no, tak skonstruowana, jak sam Koran mówi, dopóki jesteś w mniejszości, możesz i powinieneś być cicho. Ale kiedy jest ciebie więcej, musisz realizować pewne postanowienia, takie typowo związane z fanatyzmem. Radykalizm będzie się szerzył po świecie, bo tam, gdzie jest bieda, tam jest radykalizm. Jedynym krajem, w którym była duża bieda, jest Polska i ten radykalizm nam się chrześcijański nie udzielił. Ale to dlatego, że historia nasza i to, co to, czym jesteśmy dzisiaj, jest bardzo mocno zakorzeniona w naszej tożsamości. Wiedząc, gdzie są groby mojego ojca na cmentarzu, dając im hołd, ja już zaczynam budować pewną tożsamość. My musimy dbać o tę tożsamość historyczną. Musimy mówić o tej tożsamości historycznej i żyć tym, czym żyli nasi dziadowie. To jest stara prawda i każdy, kto czuje pewne przysłowie, wie, że te przysłowie mają dużą siłę przebicia i też są taką starą prawdą. Dlatego też, tak jak powtarzam, nie należy się bać. Należy ufać, że Pan Bóg nas przez to przeprowadzi, a co nas nie zabije, to nas wzmocni. Jednak trzeba też umieć czasami przeciwstawić się słowem i różańcem. Ja sam przyznam się, że rzadko odmawiam różaniec, ale to nie jest do scalenia się. Ale myślę, że to jest najlepsza broń na świecie, która została skonstruowana przez Pana Boga. I ona jest w stanie zrobić z największego zła niesamowitej ilości dobra. Najlepszym dowodem na to jest obóz koncentracyjny, w którym człowiek, Kolbe, święty Kolbe, wyszedł z szeregu, żaden Polak nic tego nie robił, zaczął rozmawiać z Niemcem, żaden więzień tego nie robił i oddał życie dla innego człowieka. Tego też żaden człowiek wtedy nie zrobił. Dzisiaj pamięć o tym jest częścią integralną nas, ludzi. My Polacy, ale też inni ludzie mają niesamowitą ilość dobra w sobie. I to dobro się budzi, tak jak opowiadał ksiądz tą historię o tym człowieku, kiedy przyszedł do niego przyjaciel i powiedział z miłością: nie mogę odejść, dopóki nie powiedziałem mojemu przyjacielowi do widzenia, żeby się z nim pożegnać. Nie żyjmy nienawiścią. Ja miałem dużą wadę do mojej mamy. Ja jej to wybaczyłem. I to jest początek tego, żebyśmy mogli szerzyć dobro wśród swoich rodzin. Zastanówmy się dzisiaj, ile mamy dookoła takich nieprzeżytych kwestii związanych ze złem w naszej rodzinie. Spróbujmy tutaj walczyć, na tym polu spróbujmy walczyć z kwestiami, które dotykają naszego społeczeństwa. I tutaj budujmy, żeby tu był dobry mur. Zaczynajmy od dzieci, idźmy, nie wiem, do naszych sąsiadów, z którymi jesteśmy zgodzeni, naszymi rodzinami. To jest takie miejsce, w którym można zacząć budować tą silną tożsamość. Halo, halo?
Tak, cały czas uwagą Pana słuchaliśmy. Dziękuję, Panie Marcinie.
Jeszcze raz wszystkiego najlepszego i nie żyjmy strachem, nie żyjmy lękiem. Naprawdę, Jezus w ogródce, modląc się, wnosił swoje wołania ku Bogu. Naprawdę nie jesteśmy sami. Módlmy się za tych, którzy właśnie przeżywają trudności, ale nie bójmy się i pomagajmy. To jest właśnie ważne. Post, jałmużna i modlitwa. Jeżeli mamy post, zachęcam wszystkich ludzi, którzy na przykład nie spożywają alkoholu, ale włączcie się w procjaty wyzwolenia człowieka, tak zwane KWP, bo to Blachnicki za wiele, wiele lat temu zaimplementował na ziemiach rościeńskich. To jest też dawanie świadectwa. Nie piję, nie polewam, nie świętuję. To jest takie pokazywanie, że może być inaczej. To jest moja wojna ze złem w moim prywatnym państwie. Nie trzeba szukać. Są ludzie, którzy pomogą, tak jak ksiądz. Wyjmijmy pieniądze w tą niedzielę albo w kolejną, kiedy usłyszymy na mszy. Jeżeli mamy w portfelu stówę, wyjmijmy stówę. Zobaczycie, że Bóg wam da po 10-krotność. Jeżeli usłyszymy, że widzimy człowieka, który jest głodny, budźmy swoje serce do działania tu, teraz. Tu, teraz. Idźmy do sklepu, kupmy mu kawałek chleba. Nawet jak jest pod wpływem alkoholu. Nie pozwalajmy sobie, żeby nasze serce było twarde, bo ono tu potrzebuje na tym polu, żeby się je zmiękczać. A powoli, stopniowo dojdziemy do tego, żeby dzielić. Oczywiście, jeszcze raz podkreślam, to co na przykład czasami widzę na filmach w Anglii, że atakuje grupkę Polaka, jak jednego Polaka atakuje jakiś Holender, atakuje grupa osób wyznania niechrześcijańskiego i ten Polak, chociaż jest sam, to się broni i to dość ostro się broni, ta charyzma narodu polskiego, kiedy jest atakowany szczególnie, wtedy tak, trzeba się czasami bronić. Trzeba się bronić. Trzeba się tak, jak się bronić w 1920 roku. Trzeba się bronić. Trzeba też przypomnieć, że w 1920 roku najwięcej aborcji dokonywano właśnie na tej tak najbardziej zniszczonej części Warszawy. Ona najbardziej doznała zniszczeń. W 1920 roku część ludzi się bawiła w barach, a tylko nielicznie walczyli. Zdecydowana większość obudziła się bardzo późno. Ale też trzeba sobie przypomnieć, że na jednego Polaka było trzech zdemoralizowanych tych bolszewików. I myśmy dali radę z Panem Bogiem.
Naprawdę, nie Panie bójmy Marcinie.
Się, nie bójmy się i z Panem Bogiem i ruszając do przodu.
Dziękuję. Księże profesorze?
No cóż, aleluja i do przodu. Bo jak się pochowamy, jak będziemy kościołem milczenia, to wtedy wszyscy nam na głowę wejdą. Pełna zgoda. Musimy mieć... No, zauważmy to, czego wzywał papież Benedykt XVI, że my musimy być kościołem, który jest wiarygodny, a wiarygodny będzie wtedy, kiedy nasze życie, nasze postępowanie będzie zgodne z tym, co głosi Ewangelia. I w chrześcijaństwie nie ma innego wyjścia, jak wiarygodność, jak to, co pierwsi chrześcijanie, no mniej więcej Pan tutaj nas zachęcał do tego, żebyśmy byli tak wiarygodni jak pierwsi chrześcijanie. Oni nie, tam nie było miejsca na kompromis, na jakieś takie interpretowanie, na rozmywanie. Gdyby tak podchodzili do tego, to pewnie chrześcijaństwo by tak się zaczęło, tak by się skończyło. A ponieważ nasi chrześcijanie pierwsi byli bardzo radykalni, więc mamy chrześcijaństwo tak rozrośnięte, jak mamy.
Księże profesorze, może z kilka zdań zacytuję z wywiadu rozmowy, którą przeprowadzono z księdzem profesorem Oko, bo tak mówi o sytuacji Europy, że umieramy, że wpuszczamy miliony muzułmanów do Europy. I mówi tak, chrześcijanie czy Żydzi są traktowani jako ludzie drugiej kategorii. Żydzi nie mogą mieszkać w kraju muzułmańskim, uciekają, bo by ich zabili. Może część ludzi w końcu to zrozumie. Jeżeli tak dalej będziemy wpuszczać muzułmanów, to Europę czeka los Afganistanu czy Libanu. Liban był krajem, gdzie była jakaś równowaga między chrześcijanami a muzułmanami, ale kiedy większość zdobyli tam muzułmanie, to wojna domowa i koniec. Kraj umierający, upadły. Liban, który kiedyś był kwitnący, gdzie byli chrześcijanie, czy Syria, czy Irak, resztki chrześcijan są mordowane i wypędzone z tych krajów. W Afganistanie już w ogóle nie ma mowy, żeby był chrześcijanin. I to jest zapowiedź tego, co nas czeka. Jeżeli ktoś już zupełnie nie stracił rozumu, to Afganistan jest symbolem alarmowym. Jeżeli nie będziemy mieć dzieci, będziemy umierać, będziemy niszczyć chrześcijaństwo, a wpuszczać miliony migrantów, to czeka nas los Libanu, Syrii, Iraku, Afganistanu. Za kilkadziesiąt lat Europa będzie jak Afganistan. Może część ludzi w końcu to teraz zrozumie.
To znaczy tak, ja odpowiem liczbami. W pewnym sensie to potwierdzają te obserwacje, które są prowadzone. No jeśli we Francji, jak podają tamtejsze media, co 2-3 dni są otwierane dwa nowe meczety i zamykany kościół katolicki albo palone, jak to widzimy. No to widzimy, że chrześcijaństwo się wycofuje. Mój kolega, przyjaciel z Francji, Marc Fromage, którego tam pytanie, jak on postrzega jako taki zaangażowany katolik misję chrześcijan właśnie, czy katolików we Francji. Mówi, słuchaj, u mnie w kościele widać, że to jest poważnie myślącym katolikiem. Każdy ma przynajmniej od trójki dzieci wzwyż. I to jest dzisiaj, mówi, świadomy katolik. Więc to jest pewnego rodzaju odpowiedź na to. Zresztą pamiętam, jak były te napięcia migracyjne przed wyborami prezydenckimi w Turcji, to kiedy nie wpuszczono do Niemiec kandydata na prezydenta, żeby robił tutaj agitację, to wtedy powiedział, nie martwcie się, bo przecież i tak my was, Europę, pokonamy, bo naszą bronią są łona naszych matek i córek. Czyli powiedział, że i tak my was demograficznie wykończymy. To jest to. To jest fakt. Z tym mamy do czynienia i to widzimy. I to też jest jak gdyby to, co już prawie przytaczałem słowa Ojca Świętego Benedykta XVI, że musimy się przyzwyczaić do tego, że w Europie będziemy mniejszością i jeśli nie będziemy prawdziwi, autentyczni, to wtedy rozminiemy się już w tym morzu islamu.
Księże profesorze, tak próbując coś podsumować nasze spotkanie, To jaka właśnie przyszłość? Co my możemy czynić? Czy jest nadzieja, prawda, dla naszych braci chrześcijan, no, żyjących chociażby w Afganistanie, czy w tamtej części świata, gdy widzimy, że to tak bardzo nabrzmiało, że wystarczy, że no, zaczniemy się wycofywać stamtąd. Może są jakieś ruchy takie oddolne, może właśnie Afgańczycy sami będą próbowali jakby walczyć o swoje. No, pytanie, czy też nie dojdzie tam do kolejnej starć, może nawet wojny domowej. To będzie no, straszne dla nich. No ale właśnie to pytanie o sytuację chrześcijan w Afganistanie, w tamtej części świata.
W Afganistanie, ojcze, na pewno nie ma miejsca dla chrześcijan, bądźmy też realistami. Jeśli sami muzułmanie zabijają muzułmanów, to co dopiero chrześcijan. Więc poza tym pamiętajmy, że tak jak mówiliśmy, że są traktowani jako ci krzyżowcy, jako kolaborujący z wojskami okupującymi i tak dalej. Więc tutaj bądźmy realistami. Tam na pewno nie ma miejsca dla chrześcijan i to jest temat zamknięty. Widzimy też Pakistan, widzimy jak trudne są tam warunki, chociażby mówimy o tym blasfemii, o prawie, o bluźnierstwie i tak dalej. To, co nas bardzo niepokoi, to co z tego wywiadu też wynika, Liban, Syria, Irak, no to są terytoria, gdzie właściwie chrześcijaństwo, które przecież w Iraku według tradycji kościół chaldejskiej, to są ci chrześcijanie, którzy byli świadkami zesłania Ducha Świętego w Jerozolimie, to oni przynieśli te pierwsze wiadomości o Ewangelii w tych synagogach wokół Mosulu były głoszone, czyli sięgające tradycją pierwszego wieku, a dzisiaj stoimy przed dylematem jak gdyby wymazania chrześcijaństwa z tamtych rejonów. To ja często powtarzam ten cytat księdza Douglasa, który będąc w Polsce i w Rodzinie Maryja podkreślał, użył takiego ładnego porównania, że Kościół, pewnie można powiedzieć w Pakistanie, w Afganistanie, czy w Iraku, czy w Syrii, przeżywa dzisiaj Wielki Piątek. I to od nas zależy, czy poprzez modlitwę, poprzez nasze zaangażowanie, poprzez nasze świadectwo, poprzez nasze wsparcie materialne, pomożemy im dojść do niedzieli poranka zmartwychwstania. I pamiętajmy też o tym, żebyśmy też nie byli takimi chrześcijanami, męczennikami, którzy już widzą tylko zło, tylko ten upadek, tylko pewne, no, pewne próby, przez które nas Pan Bóg przeprowadza, bo to też tak to trzeba widzieć. Ja ciągle, jak jest takim, coś mnie tam dobija, to sobie ciągle odtwarzam Alleluja ze Strasza Chemna, gdzie mamy te piękne słowa, gdzie tego Chrystusa nie, bo tak nam by się chciało go zaserwować, takiego słabego, takiego przybitego do krzyża, takiego uplutego, odrzuconego. A ten nasz Chrystus, którego my wierzymy, to przecież jest to ten Chrystus właśnie zmartwychwstały, tak jak to mamy te słowa piękne w tym Mesjaszu Chemna. Pan Panów, Król Królów, Jego panowanie na wieki. To jest nasza nadzieja, to jest nasz Chrystus i w Niego. I tak jak ci chrześcijanie, ci męczeni, wypędzani, prześladowani, oni zawsze mają nadzieję w tym Chrystusie, do którego należy ostatnie słowo, tak i my, jeśli uwierzymy w Niego, jeśli będziemy pokładać nadzieję w tych naszych dobrach, w tych pensjach mniejszych czy gorszych, czy w takiej czy w innej sile, to pewnie będziemy smutni i biedni, bo będziemy tak jak ten człowiek z Ewangelii, któremu się wydawało, że pole obrodziło, to już teraz może sobie wszystko zapomnieć, a te słynne słowa głupcze jeszcze tej nocy. Więc pamiętajmy, że my wierzymy w tego Chrystusa z Mesjasza Chemna, tego Pana Panów, Króla Królów, który panuje nad wieki i bądźmy tą nadzieją napełnieni.
Czasami przygotowywane są różnego rodzaju raporty również przez księdza profesora, czy przez no, organizację Pomoc Kościołowi w Potrzebie. Pytanie o zasadność takich raportów, dla kogo, co one też mają wnosić, kogo mają pobudzać?
Po pierwsze, to musimy pokazywać skalę, bo nie wolno nam milczeć, bo to, co my często stosujemy, to staramy się być kościelniczymi, to jest wygodne. Nie mówimy o niewygodnych sprawach, nikomu się nie narażamy i widzimy takie tendencje w Kościołach. Zresztą to jesteśmy też zachęcani przez media, bo jak coś powiemy niezgodnego, to jesteśmy atakowani. Zresztą akurat ojcu nie trzeba tego mówić, bo Radio Maryja i telewizja trwa ma jak gdyby stałych dyżurnych atakujących. Ale takie raporty uświadamiają nam skalę, że zauważyć dopiero, kiedy wprowadziliśmy ten Dzień Solidarności z Kościołem Prześladowanym, to wielu ludzi przeciętnie uświadomiło sobie, że ktoś dzisiaj jest mordowany za wiarę. I to jest właśnie rola mediów. Dziękuję właśnie i ojcu, i telewizji Trwam, że pokazujecie to. Bo jeśli nie będziemy o tym mówić, no to nie liczył na to, że kamienie wołać będą. Tak często ci chrześcijanie w Syrii, w Iraku mówią, już o nas zapomnieliście, wy już o nas nawet nie mówicie, bo już znudziliście się tym. No nie możemy, bo kochani, obojętność zabija. Dlatego te raporty, dlatego mamy teraz dzięki życzliwości pana ministra nauki Przemysława Czarnka, profesora na Uniwersytecie Kardynała Wyszyńskiego, takie Centrum Monitorowania Wolności Religijnej. W Toruniu jest podobne, w wielu miejscach. Po to się składamy tyle wysiłku, żeby dawać te relacje, pokazywać, co się w Europie dzieje. No, już w Polsce mamy też wiele ataków na świątynie, profanacje, to wszystko. Także my musimy o tym mówić i próbować poszukiwać przyczyn, ale też i drugi wyjścia z tego.
Bardzo dziękuję, księże profesorze, za rozmowę, za podjęcie tego tematu. Myślę, że też nie pozostanie chociażby strony takiej duchowej, bez oddźwięku, że to zawsze to narzędzie mamy w ręku. Możemy modlić się za siebie, dla siebie o wiarę, ale też dla innych, aby dokładnie nie ustali.
To, co mówią nam chrześcijanie, my za was cierpimy, modlimy się, módlcie się też za nas. I to, co ojciec dyrektor też wspomina, przypomnijmy sobie Austrii i inne kraje, które...
Jaką cząstkę możemy ofiarować, prawda?
Tak, zawsze módlmy się za tych, którzy są za misjonarzy, którzy w tych ciężkich warunkach niejednokrotnie pracują, głoszą Chrystusa. Mamy ciężkie warunki w Republice Środkowoafrykańskiej, a tu mamy ponad 30 polskich misjonarzy w wielu innych rejonach świata. Módlmy się też za nie, bo to są właśnie wspaniali ambasadorowie, którzy głoszą też Chrystusa w tych trudnych warunkach, ale też módlmy się za tych ludzi, żeby otwierał serca na czynienie dobra. I myślę, że też takie przesłanie, że bądźcie też państwo dumni, że należycie do Kościoła katolickiego, który tyle dobra robi. O tym dobro się nie mówimy, tylko poznajemy te ciemne jego strony, bo niektórzy chcą tylko sprowadzić do roli takiego zła, ale bądźcie dumni, że ten Kościół tyle dobra robi i zapisuje się w tylu trudnych miejscach tak piękną kartę. Dzięki wam, dzięki waszym modlitwom, dzięki waszej pomocy materialnej, dzięki waszym księżom, którzy chętnie te Dni Solidarności czy inne tego typu dni wspierają i medium, które nagłaśniają to, że Bóg zapłać za wszelkie dobro.
Bardzo dziękujemy. Naszym gościem był ksiądz profesor Waldemar Cisło, dyrektor sekcji polskiej papieskiego Stowarzyszenia Pomoc Kościołowi w Potrzebie. Bóg zapłać jeszcze raz, księże profesorze.
Bóg zapłać, serdecznie i dobrej, spokojnej nocy. Bądźmy dumni z tego, że jesteśmy ludźmi Kościoła.
Bóg zapłać. Temat sytuacja chrześcijan w Afganistanie. Dziękuję państwu za podjęcie rozmów. Pamiętajmy o tym, jakie świadectwo dawać będziemy naszej wierze, bo to nie tylko promocja, ale chrześcijaństwo, katolicyzm to życie wynikające z naszej wiary.